Dla nas to może być złotówka, dla nich to może być nowe życie. Link do zbiórek znajdziecie w opisie podcastu. Bardzo Wam dziękuję za każdą wpłatę. Żurnalista. Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem Wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki Wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo Wam dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Adam Nergaldarski.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Partnerem podcastu Żurnalisty jest Yummy Diet Smak w dobrej formie, bo gotowanie to ich pasja. Polecam, Jan Błachowicz.
Dzisiaj u mnie Skubas. Dzień dobry.
Cześć.
Gdyby dzisiaj miała przyjść do ciebie śmierć, to jaką historię opowiadałoby twoje życie?
Taką słodką gorzką, jak moja muzyka. Jak moje życie.
No to no, co to
trochę,
jest za
historia? Trochę zachwytu, trochę skamlenia, trochę euforii, trochę depresji. Trochę szczęścia, trochę nieszczęścia.
A to zatrzymajmy się przy tej euforii. To co w twoim życiu było momentem euforii?
Nie, cały czas szukam takie małe euforie. Cały czas gdzieś, właśnie mam wrażenie, że dopamina jest też tym w naszym życiu. Cały czas się czymś tak dopalać. No i to nie jest fajne akurat, nie jestem z tego dumny.
Ale wiesz, że ludzie uziemili cię jako takiego gościa, który jak Cortez trochę, że jest zawsze smutny. I mnie zastanawia w ogóle taki najszczęśliwszy moment twojego życia, najbardziej jasny, który wspominasz, to jaki to jest moment twojego życia?
Że jak Cortez smutny, tak?
Cortez ma być wiecznie smutny.
Widziałem tutaj w rozmowie z Cortezem akurat, z tobą.
Ja mam nadzieję, że ty widziałeś wszystkie po prostu, teraz mówisz tylko to.
Tak. Tak, już chyba go przebiłem, bo jestem uśmiechnięty przez 3 minuty longiem, więc to się nie pokrywa. Wiesz co, ja ci powiem tak może prozaicznie bardzo, no. Kiedy są, jeszcze raz pytanie, kiedy...
Kiedy jest ten taki moment szczęścia, takiego największego szczęścia w twoim życiu?
Że, ja powiem
ale,
tak.
Ale czekaj, ważne jest to, żebyś wiedział, że to jest szczęśliwy moment. Nie, że dzisiaj patrzysz wstecz i wiesz, że to był szczęśliwy moment, bo dzisiaj jesteś na pewno w stanie dużo rzeczy sobie wytłumaczyć, bo przepracowałeś wiele etapów swojego życia, ale że wiedziałeś wtedy, że jesteś w świetnym miejscu i czujesz się naprawdę dobrze.
Wiesz co, to jest parę takich momentów. Na pewno jak zagram dobry koncert i czuję, że to jest ten moment. Na pewno jak mam parę złotych na koncie i że się nie muszę martwić i mogę sobie gdzieś wyjechać i korzystam z tego, to jest ten moment. Na pewno jak jak bawię się z moim synem. Inaczej, powiem ci tak, każdy moment, kiedy jestem bez telefonu komórkowego, odcięty od internetu, w towarzystwie albo mojego syna, albo kogoś mi bliskiego, albo sam na łonie natury, jest takim momentem. Oczywiście to trudno powiedzieć, że wyprawa górska, która trwa 15 godzin, że jest momentem, ale tak to widzę, że dla mnie szczęście w tym momencie nie jest jakby takim taką właśnie euforią, tylko chwilę trwa. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, czy nie.
No nie, no nawet taka wyprawa może być momentem, no bo zapamiętujesz jego całość, moment.
Zauważam to namacalnie, nawet w ostatnią niedzielę, czy właśnie jak jestem na przykład na treningu, to jak jestem odcięty od tego dopaminowego szaleństwa, kontroli, komunikacji i technologii, to czuję się lepiej.
A co w twoim życiu jest tak naprawdę ważne? Dla ciebie?
Naprawdę ważne jest, to też jest takie oczywiste, pewnie co powiem, oczywiste dla mnie. Naprawdę ważna jest relacja z Borysem, czyli z moim synem 10-letnim. To jest takie, jakby o 4 nad ranem mnie obudzisz, to powiem ci to samo.
Nie, ale tak egoistycznie, jakbyś miał spojrzeć na siebie.
Egoistycznie? O, fajnie, że można być egoistą, tak legalnie. Dla mnie jest bardzo ważne, żebym nie musiał iść do jakiejś pierdolonej, niechcianej pracy.
A były takie momenty, że bałeś się, że będziesz musiał?
Cały czas są takie momenty. Odkąd pamiętam, byłem w szkole czy na studiach, to mama powiedziała tylko pamiętaj, żeby się zabezpieczyć, żeby mieć jakąś pracę, żeby coś mieć. Nie? No i skończyłem jakieś studia, Nigdy do tej pracy nie przeszedłem, nigdy nie wyciągnąłem papierka, ani z tej politologii, ani z muzycznej. I nie chcę go wyciągać.
Ale były takie momenty, że myślałeś sobie o tym, że to byłoby bardziej rozsądne niż to, co robisz?
Nie, uważam, że to, co robię, jest bardzo rozsądne i mam bardzo dużo wiary w siebie samego. Może nie w całość siebie, ale w jakiś wycinek. I to jest coś, co mnie trzyma, no nie wiem, czy przy życiu, ale na pewno przy tym zajęciu.
No dobra, to jaki to jest wycinek wiary w siebie?
Zdolność do wymyślania melodii na poczekaniu. Nieskończone źródło, o którym mógłbym obdarowywać ludzi na całym świecie. No ja to tak widzę. Mógłbym codziennie siedzieć tak jak ty z tymi podcastami i mogliby przychodzić do mnie. Nie wiem, czy byłoby to możliwe, ale pewnie tak. Przychodzić różni artyści. Proszę bardzo, wymyślamy melodię. Nawet i do jakiegoś EDM-u. I później za X-y tylko. I lubię to robić. Łatwo mi to przychodzi. Kocham to. Chociaż jakbym pewnie to robił już tak na taki etat, to mógłbym z nie lubić, ale to jest jak z wszystkim.
No dobra, to gdzie w siebie nie wierzysz?
Wiesz co, no... Tak, i to jest ten moment taki, gdzie trzeba rozważyć swoją wypowiedź, ponieważ PR-owo coś może być, co mi zaszkodzi bardziej lub mniej.
Już mówiliśmy, nie, że no po tej rozmowie właśnie. Cała Polska dowie się o tej płycie.
Tak, bo to jest taka propaganda sukcesu, taka, nie? Że tam działamy, ja super, ja. Sold out, super publiczność tam wyszło, nie? Wiesz, 40 osób się napompowało, że wygląda jak 400 i tak dalej, i tak dalej. No, chyba w tym kontekście, że czuję, że mój produkt jest niszowy, że ja jestem w ogóle niszowy, nie jestem takim zawodnikiem, który, no właśnie, podałeś przykład Corteza, który przyszedł mi po mnie, trochę jakby kontynuując moją... Nie wiem, powiedzmy, że ja rozpocząłem te smutne takie piosenki, on przyszedł i on jest na tej skali takiej, wiesz, takim wielkim zasięgu, że właśnie on sobie może kupić dom, wyjechać sobie na pół roku gdzieś i że to jest taka rzecz, która jest dla mnie może już nieosiągalna, że może to właśnie na przykład straciłem w swoim życiu, nie? Że nie zadbałem o ten etap kariery. No ale to jest takie użalanie się nad sobą, tak? I to jest właśnie takie niepiarowe, bo trzeba mówić, kurde, ciśniemy, no nie, jesteśmy...
Nie jesteśmy, myślę o tym, wiesz. Że to jest, wiesz, że to jest takie niepiarowe, no bo to jest też coś takiego, gdzie możesz mieć lustro do przeszłości, no że po prostu możesz myśleć o tym, co się wydarzyło, jak to rozegrałeś i jeżeli na przykład dzisiaj płyta będzie grzała, to jeżeli nie będziesz tego wspominał w rzeczywisty sposób, to możesz popełnić ten sam błąd.
Wiesz, ludzie niechętnie się przyznają do zazdrości, do takiego... To jest cały czas podobny dyskurs, podobna historia, że raczej ludzie nie mówią publicznie, a teraz wypowiadam się publicznie, że czuję się jak nieudacznik, że mi tam nie wyszło, nie? Raczej ludzie nie chcą tego mówić. Mówią dobra, to u terapeuty. U ciebie trochę jest jak u terapeuty.
Ale czułeś się jak nieudacznik?
Wiesz co, mam 42 lata.
Bardzo dobrze.
Żyję w wynajmowanym mieszkaniu, z którego mnie za chwilę... eksmitują, dlatego że sprzedają mieszkanie po prostu za pieniądze nienormalne. Mają do tego oczywiście prawo. I tak sobie myślę, że coś przegrałem w tym życiu. Że przegrałem coś, co moi tak zwani zwyczajni znajomi mają już poukładane. Już nawet nie mówię o rodzinie. Chociaż to jest jakby też bardzo ważne. Tylko właśnie o takiej infrastrukturze, że mam zabezpieczenie, mam oszczędności, mam ten swój dom, jeszcze mam 10 lat do kredytu, albo na przykład mój kumpel, który jest ode mnie młodszy, z którym studiowałem, spłacił już kredyt. I tak wiesz, po prostu na to patrzę i co? I gdzie ja teraz pójdę? Pójdę tam, gdzie mnie wiatr poniesie, co też w sumie jest częścią, może być częścią jakiejś filozofii i staram się za tym podążyć, no bo coś mnie musi trzymać przy życiu, ratować, a nie tylko zamartwianie się, że wiesz, no a drugi wziął kredyt we franku, nie?
To sobie chyba jednak myślisz, że całkiem nieźle.
Nie, no właśnie chodzi o to, że tu i teraz nic mi nie grozi i nie jest tak źle, a jak już zaczynam się porównywać, rozkminiać, no właśnie mówię, że w tym dyskursie, który trwa dzisiaj, czyli odpalasz Insta, odpalasz tam Facebook, ten ma sold out, ten ma ten ma coś tam, ten spłacił kredyt. Ludzie mówią o takich rzeczach, a nie mówią, że czuję się jak gówno. Dlatego mi się spodobał Dawid Tyszkowski, bo jako 19-latek śpiewa, że nie mogę już patrzeć na siebie i ludzie pokochali tą piosenkę. Mam nadzieję, że Dawid też będzie gościem u ciebie.
Ja też mam nadzieję. Pamiętam, jak Dawid w ogóle nie był popularny i gdzieś przybiła mi się jego piosenka i to było, nie wiem, z 3 lata temu i napisałem do niego na Instagramie, że ale zrobisz karierę, jesteś świetny. I tak chyba to była moja wiadomość do niego, ale wiesz co, też z tego co mówisz, masz 42 lata, ja dokładnie pamiętam swoją rozmowę z Kasią Grocholą, która dopiero po 40 tak naprawdę zaczęła pisać książki, które zaczęły przynosić jej pieniądze. Kasia dopiero wtedy miała na mieszkanie, Kasia wcześniej mieszkała na działce i tak samo jak była ostatnio u mnie Kasia Bonda i Kasia Bonda miała 7 lat, gdzie nie zarabiała z książek nic. Ona była bardzo i to bardzo biedna, po bardzo trudnym momencie swojego życia, gdzie rzuciła dziennikarstwo, zdarzył się jej wypadek i potrąciła faceta na pasach i musiała swoje życie w ogóle całkowicie na nowo opisać. Także też ja patrzę na to i dzisiaj słuchając sobie twojej płyty, nie myślę o tym, że to jest czwarta płyta gościa, któremu nic nigdy nie wyszło, tylko to jest czwarta płyta nowego gościa, bo ta twoja pierwsza płyta i czwarta płyta to są płyty dwóch różnych facetów. To też ja nie widzę, nie odczuwam na przykład, żebyś był jakimś przegrywem albo...
Nie, wiesz, ja w ogóle tak nie patrzę na to. Znaczy, zależy w jakim świecie się obracamy. Mm-hmm. W tym świecie wartości, w świecie takiej prywatnej. Duma to jest takie słowo, nie lubię jego słowa. Z takiego poczucia zadowolenia z siebie. Teraz właśnie w momencie premiery mojej czwartej płyty, to ja czuję taką dumę. I nie tylko ze względu na to, że mój syn mówi mi, że tato, to jest takie wspaniałe, że ty robisz takie rzeczy, że ty takie potrafisz robić rzeczy. On mi takie... Ja widzę podziw w jego oczach. To jest dla mnie... I to, że ta płyta leżała przez pół roku i słuchaliśmy jej w samochodzie, on na pamięć śpiewał te piosenki. To było takie dla mnie, kurde, to jest sukces. Chce ci się tego słuchać, to ci się podoba. Więc ja wiem, czym jest ten sukces wewnętrzny, tylko on... Często w zetknięciu z tą prozą życia, jaką jest bardzo wysoka stawka życia w Warszawie, nie mówiąc już w ogóle o kupnie mieszkania, że to jest takie, co ty tutaj grasz? Idź, zarób hajs jak ludzie, nie? Inni. To jest ten dysonans, ale w środku ja mam takie coś, że kurde, no właśnie mógłbym pójść i zarobić i mógłbym to zostawić w cholerę, a zrobiłem czwartą płytę i ta czwarta płyta jakoś nie wiem dlaczego, że czwarta, ale cieszy mi, daje mi takie ciepło w sercu.
Mm-hmm. No dobrze, a też zahaczyłeś wątek zazdrości, co jest bardzo ciekawe. Niewiele osób się do niej przyznaje, ale było u mnie kilku muzyków, którzy powiedzieli wprost, że zazdrościli innym, kiedy zobaczyli, że ktoś ma sold out, a wiedzieli, nie czuli się gorsi.
No właśnie, no. To chyba, nie wiem, czy Oscar Wilde to powiedział, że comparison is a thief of joy, tak? Takie zdanie. No właśnie, jakby dlatego mam nieprzychylny stosunek do mediów społecznościowych, ponieważ po pierwsze to nie są media społecznościowe, tylko samotnościowe, a po drugie one służą porównywaniu się. Gdyby tam nie było tych cyferek, tych liczb, tylko byłoby to gdzieś w ukryciu, oczywiście i tak by to pewnie wyszło, ale myślę, że byłoby dużo, dużo mniej kompleksów, dużo mniej, może nawet samobójstw, bo zdaję sobie sprawę, że młodzi ludzie szczególnie są. Skoro starego konia jest w stanie to ruszyć, że patrzy, że on ma tam 50 polubień, a ktoś ma 5 tysięcy i w związku z tym idzie większy ruch w biznesie, no to wiesz, no, 13-latek. Wiesz, o co mi chodzi?
No wiem, no bo ja uważam, że dzisiaj w szkole są szkolni celebryci. I to tacy policzalni. Kiedyś też była najładniejsza dziewczyna w szkole, ale teraz jest dziewczyna, którą obserwuje najwięcej ludzi na Instagramie.
No tak, także... czyli też było wtedy porównanie. Zawsze to będzie.
Zawsze, ale nie? Teraz jest też to po prostu policzalne. Wtedy to było takie... Wszyscy wiedzieli, ale teraz po prostu możesz zobaczyć, ile dana koleżanka ma obserwujących na Instagramie i to często mówi o tym, kim jest w tym społeczeństwie. To komu zazdrościłeś?
Wiesz co, tak jeszcze dokończę ten wątek, że tego nie uczą w żadnej szkole. Znaczy, może jakieś są szkoły, może Montessori, nie wiem, ale nie ma takiego przedmiotu jak jak wdzięczność albo docenianie siebie czy tego, co masz. Bo to jest jakby odpowiedzią na to porównywanie się, na ten wyścig. No właśnie wszystkie te mam wrażenie, te duchowe takie rozwiązania są trudne, są długotrwałe. Żeby poczuć wdzięczność, potrzebna ci jest zarówno zarazem jedna sekunda i bardzo, bardzo długi czas na przykład na terapii. Nie? Żebyś się cieszył, że żyjesz, że masz ręce, że możesz zrobić to, że możesz dotknąć, że możesz pójść, że możesz zrobić. No a po prostu niby jest to takie oczywiste, a nie jest to w zasięgu ręki. Ciekawe. Mm-hmm.
Ale też nie masz wrażenia, że dlatego coś ma młodość, a coś ma starość? Tak już hiperbolizując po
ale
prostu.
Coś, co masz na myśli? Coś?
Młodość ma często odwagę, zero-jedynkowość. To młodość zmienia świat. Starość po prostu patrzy już na ten świat w taki sposób, że zastanawia się, czy to jest na pewno dobre, jest dużo bardziej rozważna. A młodość tak. jest taka, że nie myśli, tylko robi, działa. No pomyśl sobie o większości nas. Jako
tak, ryzyko, tak, ryzyko, ryzyko.
Więc no. wydaje mi się, że może gdybyśmy byli młodzi i byśmy właśnie byli tacy rozważni, to nie bylibyśmy w stanie zmieniać tak świata, jak go zmieniamy dzisiaj, że jednak dlatego potrzebujemy tego jednych i drugich, bo wtedy tworzymy całość.
Tak,
gdybyśmy wszyscy byli,
tak, to mi się podoba. No.
Gdybyśmy wszyscy byli tacy rozważni, może ciężko byłoby nam podjąć jakąś sensowną
decyzję. Tak, ale tu jakby zahaczamy o ten temat właśnie taki, tak terapeutycznie trochę, wewnętrznego rodzica. Mm. Bo ten wewnętrzny rodzic zawsze jest podobny do prawdziwego rodzica. Mm. Ten w głowie taki, tak, który tak. ci mówi, nie? A dziecko, no właśnie, jakby terapia jest chyba, wiele nurtów terapii się tym zajmuje, żeby rodzic czy też dorosły rozmawiał z dzieckiem, że dziecko się obraża, buntuje, że tam coś cały czas chce, a właśnie, a ten rodzic jest potrzebny, ten taki i chyba całą sztuką jest wyważenie, żeby temu dziecku też pozwolić wyjść, też pozwolić się bawić, bo to dziecko ma te tak zwane głupie pomysły. Będę robił podcast i na tym zarobię, albo będę muzykiem, nie? Nie pójdę do tej pracy, co tam mama chciała, nie? No a z drugiej strony, no ale to jak to wyważyć? Myślę, że to jest trudne.
No do momentu, kiedy nie poparzysz się, nie doceniasz tego, że jak się nie parzysz, to nie boli. To tak wygląda to trochę życie. Do momentu, kiedy nie zrozumiesz, że co to znaczy kochać, co to znaczy stracić miłość, co to znaczy kogoś skrzywdzić, potem być skrzywdzonym. Niestety uczymy się tego, nie jesteśmy w stanie się tego nauczyć z podręcznika. Wydaje mi się, że są takie lekcje, które daje nam życie.
I tak, tego nazywa się to doświadczenie.
Dokładnie. I razem z tym doświadczeniem po prostu stajemy się później tym dorosłym człowiekiem, który może mieć optykę na różne rzeczy. Jeżeli jako młodzi ludzie nie próbujemy, nie dotykamy, nie poparzymy się, to jako starzy ludzie też nie będziemy tego wiedzieli. Więc niestety to działa tylko i wyłącznie na zasadzie przeżywania życia, że może po prostu warto czasami jest zaryzykować i tak. przegrać. Wiesz, kiedy byłeś dzieckiem, na pewno wielokrotnie przegrywałeś i myślałeś sobie, że to jest koniec świata. To zresztą jest taka świetna piosenka Kacperczyków, Pokolenie końca świata. I tam oni śpiewają o tym, że każda ich porażka miała być końcem świata. Jak się okazywało, to po tym końcu świata coś nadal było i po prostu ich życie się zmieniało. To, że uczą nas najwięcej porażki, to brzmi to strasznie... Strasznie tak po prostu, no ale tak jest. To...
Były Kacperczyki u ciebie?
Nie.
Ale wiesz co, to na przykład w kontekście wspomnianej pornografii. To dla mnie jest zasadne, bo że inaczej czymś innym jest rozważność wynikająca z doświadczenia, a czymś innym jest tak zwana rozważność wynikająca ze strachu albo z zakazu. Że fajnie z czegoś zrezygnować na podstawie swojego doświadczenia, że wiesz, że coś ci nie służy, że nie chcesz w to wchodzić i po prostu świadomie wybierasz brak tego. A nie dlatego, że po prostu nie można, albo że właśnie grzech, nie? Albo że... że niemoralne i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, ale to trzeba sprawdzić. Żeby do tego dojść, to trzeba naprawdę się skatować niekiedy. Wchodzeniem no, we wszystko, w wszelkiego rodzaju nałogi, z niezdrowe związki, nie wiem, powtarzalne czynności, które wiesz, że nie uczynią twojego życia lepszym w dalszej perspektywie, bo tam w szybkiej, bliskiej perspektywie uczynią pewnie.
No bo to jest nawet jak ze słodyczami, no wiesz, jesz je, ale do momentu dopiero się dowiesz, jakie one mają skutki, jak przytyjesz, zazwyczaj albo jak zachorujesz.
Będziesz w ogóle miał... nawet nie chodzi o tycie, bo tycia to nie widzisz. Tycie tak, zobaczysz za dwa lata, no nie? Ja na przykład cię łapałem często na tym, że po zjedzeniu jakiejś większej ilości cukru źle się czułem już po pół godziny. Mm-hmm. Nie? Jakiś byłem zamulony taki, nie? Że żałowałem, że mam coś takiego, kurde, no i po coś to było, naprawdę.
Ale zobacz, jakie to jest niesamowitym narzędziem jest głowa, że ona ci potrafi powiedzieć, że chcesz to zrobić, a po 30 minutach, kiedy to zrobisz, mówi, złapałem cię.
To jest udowodnione, że mózg domaga się dopaminy. Mm-hmm. To już w ogóle są naukowe. I też. Myślę, że pornografia do tego też się ładuje i inne rzeczy, nie? I przede wszystkim to.
No tak, no bo to jest już po prostu takie narzędzie, które to powoduje, jeżeli chodzi o telefon. A jakie znaczenie dla ciebie ma w ogóle przeszłość?
Bardzo trudne, ciężkie pytanie. Mm-hmm. Nigdy nikt nie zadał mi takiego pytania i nigdy... Nie wiem, czy się zastanawiałem kiedykolwiek nad tym. Bo mam takie wrażenie, że bardzo... przez większość życia albo przez jakąś dużą część byłem w tej przeszłości, jestem pewnie nadal, mm-hmm. Taki zakotwiczony. A szczęśliwy staje się, to jest trochę odpowiedzią taką po czasie, mm-hmm. opóźnionym zapłonem na twoje pytanie, w sensie kiedy przestaje mieć dla mnie znaczenie. Co ktoś powiedział, co ktoś zrobił, co ja zrobiłem. Oczywiście są rzeczy do rozwiązania, są rzeczy nie do rozwiązania. Mm-hmm. Są sprawy, które przepadły na zawsze. Które trzeba zaakceptować, z nimi się pogodzić, zostawić je. Ale można właśnie poczuć się wolnym, kiedy zdam sobie sprawę, że nic więcej nie ma poza tą naszą rozmową.
I często potrafisz sobie zdać sprawę z tego, że liczy się tylko tu i teraz?
Czasem, nie często. Ale właśnie na przykład w trakcie wywiadu, wywiad jest świetnym. Jest świetnym do tego narzędziem. Pamiętam, że jakiś wywiad, dlatego nie lubię tych wszystkich online'ów, coli, bo ja jestem ADHD chyba prawdopodobnie i robię inne rzeczy naraz, nie? Tak zwany multitasking, który nigdy nie wychodzi.
Tak, nie ma czegoś takiego.
Więc jeśli mam taką sytuację jak teraz, że siedzimy przy stole i jestem skupiony tylko na twoim pytaniu, na twojej osobie, to czuję się bliżej tego momentu, czyli w ogóle w tym momencie to się dzieje.
Czyli musisz być uziemiony w jakimś takim znaczeniu, że musisz być po prostu zmuszony do tego, żeby robić jedną rzecz. Też mnie zastanawiało to, dlaczego nie lubisz swoich urodzin. I czy jest jakiś konkretny w ogóle moment, w którym przestały one sprawiać ci przyjemność?
To jest bardzo też ciekawe pytanie. Nie wiem, to jest jakiś rodzaj koncentracji na mnie, który mi nie odpowiada, bo taki rodzaj koncentracji na mnie, że zrobiłem piosenki i ludzie przychodzą posłuchać tych piosenek, jest dla mnie czymś, z czym się oswoiłem. I w zasadzie mogę powiedzieć, że to dało mi jakąś przepustkę do bycia na scenie, bo ja nigdy się nie czułem jakiś taki w centrum. Mm-hmm. Nie
mam tego. Smolika mówiłeś o tym, że właśnie, że niby byłeś, ale nie byłeś frontmanem.
Smolika, tam trudno powiedzieć. No byłem wokalistą, ale który stoi na froncie też. No. Ja nigdy nie czułem takiej w sobie misji bycia takim na froncie liderem, ale już ze swoimi piosenkami to jest inna bajka. Mm-hmm. I z urodzinami jakoś tak się czułem dziwnie. Nie mogę ci powiedzieć dlaczego. To jakiś terapeuta musiałby chyba zbadać. Natomiast nawet w czasach, kiedy chlałem, nie lubiłem swoich urodzin za bardzo i nie lubiłem też Sylwestra. Na przykład. Więc nie wiem, może ja po prostu... Ja chyba nie do końca lubię święta. Nie lubię wesel, nie lubię takich na siłę, że tam komuś życzenia trzeba złożyć. Coś jest na rzeczy, ale to już nie będę próbował teraz dochodzić do tego. Może ty mi powiesz.
Ale czekaj, jak byłeś dzieckiem, to świętowałeś swoją urodziny?
No, to było super, nie? I Mikołaj, i tak dalej, i gwiazdka. Więc nie wiem, to jest bardzo, bardzo tajemnicze dla mnie samego.
Ale twoje życie w jakikolwiek sposób dzieli się na to do 15 roku życia i po 15 roku życia?
W jakimś sensie tak, no bo jak miałem 15 lat, to odszedł mój ojciec i już życie moje nie było takie same. Ale tak naprawdę chyba ten moment taki najtrudniejszy dla mnie, tej takiej nadwrażliwości, która się we mnie zaczęła dziać, no to był 13 rok, jakieś 13-14 lat. Mhm. To był bardzo trudny dla mnie czas.
No bo ty też mówiłeś o tym, że gdyby nawet twój tata żył, to nie byłby cię może w stanie ocalić, bo tak dużo działo się w twoim życiu. Zastanawiało mnie, co to takiego było w ogóle na problemy tam właśnie nastolatka.
No to była właśnie, to była duża jakaś taka niechęć wobec siebie samego, wobec świata. Myślę, że wobec swoich myśli, które były autodestrukcyjne. Ja też dosyć wcześnie odkryłem marihuanę i ona mi dała takie poczucie, że ja przestaję o tym myśleć. Nie? Miałem 15 lat, chyba zajarałem pierwszy raz.
No mówisz, że ona była lekiem na niedopasowanie do świata, na czarne myśli, niskie poczucie wartości i niechęć do samego siebie.
Tak, w ogóle no, używki wszelkie są różne. No ja sobie z tym kiepsko radziłem. Myślę, że wiele dzieciaków tak ma, no ale to cię nie pociesza, że inni tak mają, nie? Mm-hmm.
No dobrze, ale co się dzieje w tym wieku 13 lat, że tak masz takie myśli? No bo teoretycznie, w teorii oczywiście, no bo nie wiem jak było, no jesteś z dobrego domu, zamożnego, gdzie są pieniądze, masz możliwości spełniania swoich różnych pasji, no bo eksperymentujesz z tym wszystkim, co ci się podoba. No od babci dostajesz album Metalliki, no to to jak gdzieś tam po prostu... No
pamiętasz to, z tej rozmowy, która nie weszła.
Nie, mam chyba to tylko i właśnie w tej znalazłem, ale nieistotne. I to, co się dzieje w głowie takiego dzieciaka, że ma takie myśli?
Wiesz co, może to było... Słuchaj, to są takie pytania, takie kwestie, które... na jakiejś takiej analizie, psychoanalizie się rozkminia, bo ja do tego nie mam takiego bezpośredniego dostępu. Pytałeś o przeszłość. Przeszłość, część tej przeszłości ma jakąś taką kurtynę grubą i ciemną. I myślę, że no właśnie, też nie chciałbym za dużo właśnie zdradzać. Nie wiem, jak moja mama by na przykład zareagowała, jakbym mówił o relacji mamy z tatą, nie? Że powiedzmy, ojca nie było, bo pracował za granicą. Nie chcę innych osób też w to wpuszczać, a tak trochę jest w tej historii, ale trudno mi jest powiedzieć, co by było gdyby. Czy gdyby moi rodzice byli obok i ojciec by pracował na miejscu i byliby kochającą się parą z moją mamą, czy też na przykład miałbym takie problemy emocjonalne, jak miałem. Nie?
A to byś taką opuszczoną wyspą?
Ja jestem jedynakiem.
No wiem.
Więc ja jestem trochę taką opuszczoną wyspą. Zawsze spędzałem czas sam i myślę, że będąc, może powiem tak, żeby za dużo nie mówić, żeby mama się nie czuła w jakiś sposób dotknięta, jak będzie to oglądać. Myślę, że to, że byłem pozostawiony tylko z nią, czy na jej, nie pastwę, tylko na jej, pomóż mi
znaleźć słowo. Ja ci kompletnie nie będę
pomagał. Nie, chodzi mi o słowo, że po prostu byłem razem tylko i wyłącznie pod jej opieką. Myślę, że to było jedną z przyczyn mojego nieradzenia sobie z tymi emocjami, bo te emocje muszą mieć jakieś ujście i mogą mieć ujście właśnie w narkotyka, w alkoholu, mogą mieć ujście w muzyce, co w moim przypadku akurat się działo, I to dawało mi to ujście. Słuchałem mocnej muzyki wtedy. Lubiłem Panterę, Sepulturę, Biohazard i tak dalej, i tak dalej. Tych zespołów było dużo. Rage Against the Machine, ukochany zespół. I no, dużo tej agresji w tą muzykę ładowałem. Ale generalnie właśnie mój dom był sprzyjający. Miałem Marshalla, piecyk, mam, kupiłem. Miałem gitarę Jacksona z taką płetwą. I grałem wszystkie te riffy, więc... To też nie było tak, że właśnie byłem nieszczęśliwy, ale w środku się działo bardzo źle i na to nie było w stanie pomóc nic, więc trudno jest mi tak rozkminiać, nie? Co by było gdyby, czy jakby rodzice, czy dzieci z domów, gdzie rodzice się kochają i są obok siebie, czy nie wariują, czy nie ćpają, czy nie rozrabiają. Myślę, że to jest różnie.
O tacie też mówisz, że bardzo za nim tęsknisz i był dla ciebie bardzo ważną osobą. Co to znaczyło, że był dla ciebie bardzo ważny, jeżeli też było go tak mało? Bo zastanawiało mnie, co jest takim twoim spoiwem wspomnień.
Wiesz co, jego nie było. Więź z nim była duża i on jest mocno wryty w mojej pamięci. Myślę, że i tak miałem szczęście, jakby w zestawieniu właśnie, a propos porównywania się do innych ludzi. No, wielu chłopaków zostało zostawionych, porzuconych przez ojców, czy właśnie, czy rozbite rodziny i tak dalej, i tak dalej. U nas tego nie było. No ale i się wybrał jakby ekonomiczną drogę i myślę, że w tym trudnym okresie brakowało mi go najbardziej, bo jak chłopak dorasta, to już hormony mu szaleją i ten ojciec może być, silny ojciec może być taką tarczą na tego dzieciaka, a u mnie chyba tego zabrakło i tak myślę sobie. I mama została z tym sama, miała przejebane, także w ogóle bardzo podziwiam, że dałaś radę.
A jacy to byli ludzie? I teraz mówię specjalnie w czasie przeszłym, bo mnie zastanawia po prostu, jacy oni byli, kiedy ty byłeś dzieckiem.
Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu.
Wiesz co, ja myślę, że... Z jednej strony ludzie się potrafią zmienić, mają takie możliwości, z drugiej strony ludzie się nie zmieniają, więc mogę mówić w czasie teraźniejszym równie dobrze. O matce.
No, wiadomo. No.
No tak, jak powiem, jaka jest moja mama, moimi oczami, to nie powinno ją to zaboleć, ale... Nadopiekuńcza, nadgorliwa, nadskakująca, ale też bardzo, bardzo troszcząca się, ale też bardzo zamartwiająca się. Właśnie, nie? Że zamartwianie się ma słowo martwy, a troska znaczy coś innego. Więc no właśnie, wydaje mi się, że mama takiego dystansu musiała się nauczyć dopiero do mnie. A nie wiem, czy się nauczyła.
Ale to też przez to, że byłeś takim jej jedynym synem.
Myślę, że tak. Ja kiedyś parę razy mieliśmy jakąś taką rozmowę, że mama, gdybyś miała, pewnie wszystko byłoby inaczej, gdyby było jeszcze trzech na przykład, albo dwóch. Nie byłoby tak samo. No, bzdura kompletna, nie? Myślę, że Tak jak teraz sobie rozkminiam, trochę jak na terapii, że ja nie miałem właśnie odskoczni do innego dorosłego i moja mama też nie miała odskoczni na innych braci czy na siostry. I to był taki, słuchaj, no to jest taka autoterapia, to wiem, że to nie ma sensu, bo to pewnie tak się to nie odbywa. Staram się to robić jak najsprawniej, żeby jakoś wybrnąć tutaj z tych twoich kleszczy, ale Ale wydaje mi się tak, że jedynak z matką, z ojcem, który jest taki no, niedostępny, nieobecny i te szalejące hormony i ja sam w tym wszystkim, jest to po prostu bardzo trudne.
Mm-hmm. No to a co znaczy, że miała przejebane?
No, że była sama z takim gościem, który jest...
No dobrze, to jakie problemy przynosiłeś do domu? No. Zakładam, że wiele.
Że wiesz co... Jakiejś kartoteki nie mam. Z prawem nie miałem do czynienia, ale no były jakieś tam, nie wiem, jakieś tabletki i pamiętam taką sytuację, jak mama powiedziała na przykład, no właśnie, a propos braku, pamiętam jak miałem, nie wiem, ze 13 lat i się byliśmy w Zakopanem i przyjechali tacy znajomi ojca z Ameryki z dzieciakami trochę starszymi ode mnie i poszliśmy na jakąś imprezę i ja chciałem im pokazać, jak się pije w Polsce. No i oni stawiali, pamiętam, że ja zamawiałem jakieś tam soki pomarańczowe z wódką, bo to wchodziło elegancko. I wszedłem po prostu ze spuszczonymi spodniami gdzieś tam z Nowego Targu, nieprzytomny. I pamiętam, że zażegałem tak w taksówce tapicerkę i ojciec nie powiedział mi nic. A jak na tym kacu patrzył tylko na mnie, nie? Przyniósł mi herbatę czy coś takiego. Myślę, że tego mi zabrakło. Takiej postawy częściej. Tylko miałem właśnie mamę tą nadopiekuńczą, przerażoną, zamartwiającą się i tak dalej, i tak dalej. I ja nie chciałem mieć w tamtym momencie takiego dorosłego obok. Tylko takiego, który powie, okej, chcesz pójść na piwo, to pójdź na piwo. Nie będę ci mówił, że masz wypić dwa tylko albo w ogóle, nie? Bo mama raczej mówiła, że w ogóle. Mm-hmm. Jak ja usłyszałem jako 14, tam 15 latek, że w ogóle, to możesz sobie wyobrazić.
Co było? Było w drugą stronę.
No, zakazy nie działają.
No ale twoja mama zawsze chciała, żebyś skończył studia i w ten sposób zmieniał świat. Miał jakieś wymarzone studia dla ciebie?
No chyba to dziennikarstwo, które skończyłem. Mm-hmm. Trochę dla niej.
Tak?
No. Tak właśnie, ten związek, taki związek z mamą, to trudny, to nie polega na tym, że ja sobie robię co chcę, tylko że ten związek jest taki, że ja jednak te jej zmartwienia i troski gdzieś przejmowałem przez siebie. Poza tym to też nie było wyssane z palca. Już nie chcę też w jakimś takim strasznym świetle swojej mamy stawiać, bo ona widziała, że się interesuje muzyką, a nie byłem genialnym pianistą i nie miałem takich, wiesz, zdolności muzycznych jak niektórzy. Miałem zajawkę w stosunku do muzyki, a zajawkę w stosunku do muzyki można też realizować poprzez dziennikarstwo. Więc może moja mama takie miała w środku, bardziej miała wiarę, że ja swoim wygadaniem będę zarabiał na chleb, gadając o płytach, o, nie wiem, robiąc wywiady jakieś. Ona zawsze mówiła mi, ja pamiętam Wojewódzkiego z programu Halogramy, chyba z Brumu i mama, on ten Wojewódzki był taki fajny wtedy jeszcze. taki kochany. I mama właśnie mówiła, jak ten Wojewódzki mógłbyś być, nie? No ale, no wiesz, no, miałem cudownych znajomych grających wspaniale i niektórzy z nich w ogóle nie poszli w taką stronę, więc ja się uparłem, to jest moja cecha charakteru i zdecydowałem po swojemu, no a teraz jak nie mam swojego mieszkania, to mama pewnie mówi w duchu, że trzeba było mamy słuchać.
No, ale kiedy pojawia się taki utwór jak dobra czarodziejka, to jak ta twoja relacja z twoją mamą się zmieniała też jak dorastałeś? Bo to jest bardzo
ciekawe. To właśnie fajnie, że powiedziałeś o dobrej czarodziejce i o jakby w kontekście płyt. Moja mama jest bardzo dumna i stawia sobie te płyty na półce. Myślę, że to jest coś, co ją bardzo cieszy. I to jest dla mnie, to tak fajnym takim też łukiem doszedłem do dorosłego życia, że przez ten cały okres buntu, taki trudny, doszedłem do miejsca, w którym pokazuję jej owoce swojej pracy w życiu po swojemu, które są wartością dla innych. Nie? I myślę, że ona to bardzo, że wiadomo, że zawsze te finanse gdzieś będą się kręcić, jeśli nie ma tych pieniędzy za dużo, ale no bo to jest bezpieczeństwo. Każda matka chciałaby, żeby jej syn był bezpieczny. No ale zresztą są ludzie, którzy mają miliony i wiesz, i walą samobuje i są nieszczęśliwi, więc to jest wszystko do poukładania w głowie. Mama nie uczyła mnie materializmu, na pewno. Mm-hmm. trochę mi zasiała tego lęku pewnie, ale dała mi też dużo dobrego i będąc właśnie dorosłym człowiekiem, ja spostrzegam dobre cechy, które od niej przejąłem. Znaczy dobre cechy mogą być też złymi cechami, bo na przykład mam upodobanie do sprzątania, a może być to też kompulsywna ucieczka od życia.
No ale też miałeś bliską relację z babcią, że dostałeś ten album Metaliki, czy to tak wypadek przy pracy?
Nie wiem, czy z babcią miałem taką bliską relację. Babcia była trochę niedostępna emocjonalnie, ale być może to pokolenie
tak to miało. Takie powojenne.
Tak. Z dziadkiem chyba miałem bliższą.
Mhm. I to w jakiś stopniu się objawiało, bo mnie też to zastanawiało, bo tak opowiedziałeś o tej historii, że tak naprawdę byłeś ty i mama i nikt więcej, a może jednak przebijało się tam jakieś światło.
Wiesz co, już tak właśnie nie wiem, trochę się pogubiłem. rozmarzyłem.
Gdzie się rozmarzyłem?
Na ile wpływu miał na mnie na przykład dziadek, o to ci chodziło, czy...
Tak, no.
Myślę, że jak byłem małym dzieckiem, to tak, a później to już nie, on już był schorowany.
Mm-hmm.
Kurde, mam czasami wrażenie, że przeszłość jest dla mnie, takim wchodzenie w tą przeszłość jest dla mnie już w tym momencie niewygodne, że parę razy w jakimś gabinecie terapeuty próbowałem, czy wchodziłem tam, a teraz już jakby to zostawiłem, już tam nie chcę być. Ciekawe. Będę miał dużo refleksji pod tym spotkaniu z tobą.
No też muzycznie się w ogóle nie ograniczałeś. Ja zastanawiałem się też, skąd to wszystko się brało u ciebie, że był Jackson, był Queen, później jakaś taka bardzo ciężka muzyka rockowa, później zostałeś DJ-em. To nie jest tradycyjna droga. Zazwyczaj jest tak, że dziecko jest trochę programowane, że okej, słucha rapu i tak naprawdę jako dziecko zaczął słuchać rapu, to zazwyczaj ta droga jest już dookoła rapu. Że jeżeli ktoś słucha Queen, to już idzie właśnie w tym kierunku, jak ktoś słucha ciężkiej, metalowej muzy, to zazwyczaj idzie w tym kierunku. Nie myślałeś też kiedyś o tym w ten sposób? A to nie jest tak, że potem ktoś kończy jako DJ, zbierze stówkę za występ i gra drum and bassy.
Wiesz co, to jest w ogóle... Ta droga muzyczna jest teraz, jak to patrzę, jest... Okazuje się, że wszystko jest komplementarne i że wszystko ma jakiś sens i porządek, że słuchanie tych takich najbardziej popowych wykonawców jak Queen, właśnie Michael Jackson, później ballady metalowe, to bardzo mnie ukształtowało na melodię, na melodykę. Potem przyszedł czas agresji riffów. Pamiętam, że właśnie rodzice dbali o to, żebym gdzieś tam chodził na lekcji pianina, na którą mnie zapisali. Wypisałem się sam stamtąd jako dziecko, bo nie byłem w stanie nagiąć się do formatu menuetu, do formatu nutek. Nie byłem w stanie po prostu. Zrezygnowałem z tego. Później był pan taki w sweterku, pamiętam, z koszulą białą zapiętą na gitarze klasycznej, który chciał mnie czegoś nauczyć. To była dla mnie męka. Mm-hmm. Bo od początku byłem takim konformistą, że musi mi się to podobać. A wszystkie szkoły... wiesz, no może ktoś jest bardzo zdolny manualnie, ktoś ma świetny słuch i też jest albo, nie wiem, łamany, albo ma taki charakter, wiesz, sportowy. Ja nie miałem takiego charakteru, nie mam takiego. To ma jakąś determinację, że trzeba to wyryć. No skrzypce są takim przykładem najlepszym. Żeby w ogóle jakiś dźwięk wydobyć, to trzeba tam chyba wiele miesięcy jeden tam robić szlif, I pamiętam, że temu panu już od gitary klasycznej ja puściłem Panterę właśnie, że chcę tak grać. On w ogóle nie rozumiał tego. Nie, jakby pan od klasycznej takiej gitary. Ale właśnie widzisz, to jest już kwestia systemu szkolnictwa, że szkoła nie uczy tak, żeby zapytać, a co ty lubisz, nie? A może to ci... To wiesz co, to ja cię tego nie nauczę, ale znam tu kogoś, kto cię nauczy. Tylko jest takie wszystko... wiesz, jeden do jednego i myślę, że później była ta agresja, potem z tych riffów gitarowych byłoby The Prodigy i była klubowa muzyka, która mnie wciągnęła, wiesz, wraz z dymem. I w tym drum and bassie usłyszałem ten jazz i funk i poszedłem później do Katowic, bo muzyka jazzowa miała, czyli to jest jakaś historia jakiejś miłości, nie? Ja nie widzę tego w sposób jakiś taki poszatkowany. Może, chociaż nie, no, jak miałem 18 lat, to miałem jakieś zespoły, gdzie były grane riffy, więc wydaje mi się, że wszystko szło swoim rytmem, ale rzeczywiście dużo było tych zmian. Dlatego też na nowej płycie są nowe kolory. Jednak w tym gitarowym sosie. Czego by się już trochę gdzieś tam też zagalopowałem w myślach.
Tak, no bo do tego też w ogóle chciałem nawiązać, że ta nowa płyta jest najbardziej kolorowa, ma najwięcej kolorów. Mhm. Naprawdę tutaj w ogóle nie ma o czym gadać, ale też w Radiu Olsztyn wspominałeś, jak nagrywałeś na dwukasetowy magnetofon. Tak. Ty kiedy pierwszy raz próbowałeś coś nagrać? Ile mogłeś mieć lat?
No, to jest też fajne pytanie. Znowu przeszłość, ale mnie dzisiaj, kurczę, maltretujesz tą przeszłością. Myślę, że to było, że miałem ze 12 lat. Mhm. I można było puścić tak, to młodzi widzowie nie będą kumać, o co biega. Ty pewnie nawet.
Ja ledwo. Nie,
ledwo. No. Że puszczasz sobie z kasety, ale na drugą tak. Się nagrywa tylko w gorszej tak, jakości. Ale już możesz dograć na mikrofonie z drugą gitarę. No pamiętam takie początki i pamiętam też gościa w Lublinie, który to już był chyba początek takich drum and bassowych czasów, który pokazał mi Fruity Loopsa. I Fruity Loops był takim programem, gdzie sobie robiłem po nocy biciki. Ja w ogóle miałem taki tryb życia, że po szkole chodziłem na długą drzemkę, dwugodzinną, która była moim takim azylem od rzeczywistości. Potem się rozbudzałem, mama szła spać dosyć wcześnie o 9, a ja sobie siedziałem przed komputerem i sobie kleciłem właśnie te biciki z tą gitarą, coś tam sobie robiłem takiego, nie? To było już w liceum. Mm-hmm.
Społecznie jakim byłeś dzieciakiem? Bo tak rozmawiamy o tym, o muzyce, o mamie, a jakieś inne dzieci, przyjaciele, przyjaciółki?
Wiesz, to cały czas ktoś tam się przewijał. Raczej nie byłem takim samotnikiem, takim. Raczej się socjalizowałem. Tylko, że wiesz, no ja w pierwszej klasie liceum nie zdałem z powodu już wagarów, melanży i. Więc reszta liceum była taka. Chodziłem do takiego liceum, gdzie były ćpuny i kujony. Taka skrajność. Dzieci z bogatych rodzin i dzieci wybitne w nauce, ale takie właśnie wręcz autystyczne.
Czekaj, w której grupie byłeś?
Nie, no ja byłem w tych takich niegrzecznych. Właśnie nie zdałem i taki byłem. No takim chyba byłem outsiderem. No ja miałem brodę już na przykład pofarbowaną, jak miałem, byłem w pierwszej klasie. Nie wyglądałem jak reszta tych dzieciaszków tam. No taki okres buntu, no.
I to chyba tak na pełni, bo jak opowiadałeś o swojej mamie, to chciałbym zobaczyć jej reakcję, jak dowiaduje się, że nie zdałeś.
O, to kurczę, trzeba byłoby z nią gadać. Ale widzisz, ja na przykład nie zrobiłem sobie nigdy tatuażu, tak patrzę na siebie i nigdy nie miałem... Nie wiem, czy to jest właśnie rozwaga, czy to jest brak śmiałości, czy to jest mądrość, czy to jest po prostu jakiś taki, nie wiem, jakiś rodzaj miłości do swojego ciała, że to nie było mi potrzebne. Wiesz, no teoretycznie jakbym był zbuntowany w dzisiejszych czasach, to pierwsze, co bym sobie zrobił, face tattoo, tak? Jak miał 13, no tak młodzież tak robi, no.
No tak, ale raczej chyba od samego początku przejawiałeś pewnego rodzaju mądrość.
Nie wiem, czy to mądrość, czy strach, czy wyrachowanie. Co, uważasz, że to nie jest mądre, że zrobiłeś sobie tyle tatuaży?
Znaczy nie miałem 13 lat. Wydaje mi się, że gdybym sobie zrobił, mając 13 lat, to nie byłoby to mądre. Jednak pamiętaj, że tatuaże czasami, nawet dzisiaj, definiują twoją ścieżkę kariery.
No pewnie tak, ale widzisz, no, jakoś tak...
Ale pamiętaj, że jest pewnie dużo ludzi, którzy sobie zrobili i żałują, bo nie mogą znaleźć pracy przez to, że mają tatuaże. Także to też jest tak, że zawsze uważam, że jak nie masz, to lepiej nie mieć. I jednak tatuaże nie pokazują charakteru. To ja uważam, że to jest kompletnie...
I wciągają też, chcesz mieć następny.
Nie, no akurat ja uważam, że to nie jest tak, że ja na przykład patrzę na siebie, mnie nie wciągnęły po prostu, już tylko chciałem, żeby to estetycznie wyglądało, że jak już miałem coś, to chciałem mieć zawsze symetrycznie. Akurat ja jestem na tym punkcie przewrażliwiony, że wszystko po prostu musi względnie ładnie wyglądać, więc nie wyobrażam sobie, że mam jedną dłoń, no to w takim wypadku musi być druga i gdzieś tam po prostu patrzę na to raczej w ten sposób. No ale ty nazywasz siebie dzisiaj takim pesymistycznym realistą. Tak. Też zawsze taki byłeś?
No, bo realistycznym pesymistą. Tak, wkurza mnie to trochę. Bo czasami spotykam ludzi, którzy też już mieli trudne doświadczenia i oni są jacyś bardziej pogodni. Nie? Że ja mam taką naturę, że zawsze ciągnie mnie do jakiegoś negatywizmu, że potrafię się obudzić rano i pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, to jest, że czegoś nie ma, że jakiś jest brak, albo za chwilę się skończy, albo że będzie tak, a nie tak, nie? Mhm. Że wkurza mnie to, ale to jest jakiś mój konstrukt, który był zawsze taki. Mhm. Pewnie stąd też moje problemy.
No w dzieciństwie też nieustannie porównywałeś się do innych. Mnie zastanawiało w ogóle, do kogo się można w dzieciństwie porównywać.
Nie wiem, cholera, nie wiem. Teraz mogę ci powiedzieć, do kogo się porównuję. Mm-hmm.
No to proszę, do kogo się dzisiaj porównuję.
Nie, no nie będę, wiesz.
Chciałbyś... Dzisiaj i tak już zrobię tytuł Zazdroszczę Kortyzowi.
No tak, to bym sobie kupił to mieszkanie, w którym mieszkam. No to tyle w temacie. No. Nie zazdroszczę ani jego głosu.
I kupił na wynajem.
Ani piosenek, ani wyglądu, bo jakby z tego jestem zadowolony. Rozumiem, że co chodzi. To, co mam wewnętrznie, jestem zadowolony z tego. Dosyć, no nie zawsze. Nie
Kortes dowiedział się, gdzie mieszka Skuba, skupił mieszkanie, żeby po prostu tylko właśnie wypowiedzieli mu umowę.
Nie wiem, z kim się porównywałem. Kurde, to wszystko jest, wiesz, rzeźbienie w przeszłości, no a pewnie się, no z kim się porównuje? Pewnie się porównuje z tymi, którzy mają, wiesz, no od cholery koncertów i chciałbym grać dużo koncertów. Mm-hmm. Czy to jest jakaś rzecz nie do zrobienia? Nie, no może po twoim podcaście, skoro tamta rozmowa nie wypaliła, to teraz,
ta,
wiesz,
ta musi wypaść.
Teraz wypali i będzie milion propozycji.
No dobrze, ale kiedy idziesz na to dziennikarstwo, tam po części dziennikarstwo, no. To był po prostu kierunek z dziennikarstwem. To było coś takiego, że od razu ci się to spodobało?
No bo w ogóle mi się to nie podobało.
No właśnie, ale w twoich różnych wywiadach jest takie, że tak jakby ci się to od razu spodobało.
Nie, to nie wiem, gdzie co czytałeś. I ja w ogóle byłem na jednym wykładzie. Fajnie, jakby ktoś teraz słuchał z tych studiów, jakiś profesor. Byłem na jednym wykładzie i wszystko robiłem tak, tylko żeby zaliczyć. W zasadzie też liceum tak wyglądało. Ja mam wrażenie, że szkoła nie uczy, że ty się uczysz i ja się nie uczyłem. Po prostu nie chciałem się uczyć tego, co mnie nie interesuje. Teraz mam taki czas, że chętnie uczę się produkcji muzycznej, chętnie, no nie wiem, no po prostu rzeczy, które mi są potrzebne, sięgam po nie. A wtedy tak było, że trzeba było to zrobić z musu. I to na tych studiach pamiętam, socjologia była fajna, geografia polityczna i psychologia społeczna i to są trzy przedmioty, które pamiętam w ogóle i których chętnie się uczyłem. Mhm. Przez chwilę, a reszta to było wykucie ze skryptu i tak mi się kojarzy szkoła. Mhm. Mi akurat. Nie chcę mówić, że taka musi być szkoła, ale mi się kojarzy z tym, że trzeba wykuć. Ja przecież na studia kułem na pamięć daty historyczne, daty wydarzeń, setki dat i zapytasz mnie o rok jakiegokolwiek z tych wydarzeń, to będę miał problem, żeby ci powiedzieć, więc strata czasu. O, jak na poprzednim podcaście było pytanie, czego najbardziej żałujesz, to ja mógłbym powiedzieć teraz, że żałuję straty czasu na studiach i w liceum.
Mm-hmm. No dużo tutaj o tym twoim dzieciństwie i dorastaniu. A jakim stałeś się dorosłym człowiekiem?
Bardzo trudnym, bardzo rozdartym. Tak naprawdę nie robiłem sobie nigdy żadnych badań, bo jeszcze nie było takich badań wtedy, czy ADHD, czy Asperger, czy tam coś, ale myślę, że jestem równie straszny, co fajny. Że moje wady mogą być zaletami i odwrotnie.
A są jakieś wady, które zwalczyłeś?
O matko. Czy są wady, które zwalczyłem, które zostały usunięte? Nie wiem, musiałbym się głębiej zastanowić. Tak kurczę, już gadam już trochę. Na przykład... Jedną z takich moich wad, wielkich wad, jest natychmiastowość. Że muszę od razu odpisać, odpowiedzieć, nie? No, tylko że przerywam w rozmowie, nie? I że czasami w jakichś konfliktowych sytuacjach potrafiłem napisać SMS-a i go nie wysłać. albo w ogóle to olać, odpuścić. Ale czy ja się pozbyłem tej wady, to też tak bym nie mógł powiedzieć. Musiałbym się głębiej zastanowić, jakoś dłużej chyba nad tym.
No bo też mówiłeś w jednym z wywiadów, że po 30 znalazłeś w sobie więcej akceptacji. Co też mnie zastanawiało, że co po 30 było ci łatwiej zaakceptować?
No właśnie. Może po 40 bardziej.
Tylko mała dekada do przodu.
Wiesz co, no chyba po 40 przychodzi taki, przychodzą takie przebłyski, żeby nie traktować siebie aż tak poważnie.
Mm-hmm. A był kiedyś taki moment w twoim życiu, że udawałeś kogoś, kim nie byłeś?
No na pewno, skoro ja tak bardzo poważnie siebie traktowałem, bo tak myślę, przepraszam, i to życie, to musiałem się bardzo prężyć. No i oczywiście, że cały czas kogoś udaję generalnie w publicznym, to tak można powiedzieć, że jestem sobą, że mam te swoje piosenki, ale jak wychodzisz przed ludzi, to nie jesteś, kurde, jak w domu, wiesz, w obrzykanym dresie, nie? Z lubiącym w nosie. No nie jesteś jakby sam.
Proszę cię, ty lubisz porządek, więc na pewno nie masz obrzykanego...
No nie, no, mówisz, no, mogę powiedzieć, że jestem sobą, jak jestem w brudnej bluzie z psią sierścią w chacie, nie? I chodzę w klapkach, wiesz, i w białych skarpetach na przykład, nie? No to wiadomo, że przed ludźmi nie pokazuję takiej twarzy, nie? No dobra, staram się ładnie mówić, nawet tutaj staram się jakoś tak ubrać zdanie. Nie jestem aż taki, wiesz, nie przeklinam na przykład, nie? Specjalnie. Chociaż u ciebie się chyba przeklinam.
Można przeklinać.
Tak, ale właśnie widzisz, mam jakiegoś cenzora, mam jakiegoś dorosłego, może to moja mama, pozdrawiam, że właśnie przeklinać się nie powinno. Ostatnio byłem na antenie Nowego Światu i powiedziałem na K słowo, cytując jakiś tam tekst piosenki, to widziałem to.
Był paraliż?
Tak, no właśnie fajnie, że jest tu inaczej.
No dobra, ale 11 lat temu powiedziałeś, że życzysz sobie spokoju ducha, ale z drugiej strony niepokój nakręca twoją muzykę. Dzisiaj co ją nakręca?
Wiesz co nakręca? Rutyna. I to jest fajne, że w tym życiu, w dorosłym życiu, które mam, gdzie czas się trochę skurczył, bo syna, to każdy czas, który mogę poświęcić muzyce, oczywiście zdarza mi się go roztrwaniać właśnie na internet, jest dla mnie cenny. Siedzę, produkuję sporo drum and bassów ostatnio, to jest też taka moja zajawka, takie hobby trochę. I czuję, że to jest bardzo wartościowe i tego chyba bym nie chciał stracić. To na początku, jakieś do twojego pytania, też znowu łukiem wracam, że ja się chyba najbardziej boję, żeby stracić ten czas, bo czas jest jedyną walutą cenną. Możemy mówić o pieniądzach, że ktoś kupił sobie dom, ale niekiedy jest to okupione sprzedaniem duszy diabłu, czyli korporacji, nie? Czy jakiejś robocie niechcianej, którą chciał twój ojciec, powiedzmy, nie? Więc ja tego nie mam i też znajduję szczęście w takiej swojej pozycji. Widzisz, jaka twoja terapia po prostu działa tak, że dochodzę do wniosków, z którymi stąd wyjdę.
To żadna terapia, to twoje życie mnie zastanawia, jak ono się mniej więcej rozgrywało, bo też zanim porozmawiamy o tym, co jest dzisiaj, to jakie widzisz błędy w trakcie swojej kariery, które popełniłeś?
Wiesz co, w momencie, kiedy miałem największy pik, no jak wyszedł singiel Nie mam dla siebie miłości, płyta Brzask, to zadziały się jakieś rzeczy w moim życiu, które spowodowały, że musiałem się wycofać, musiałem się odciąć, musiałem się zamknąć, wyciszyć i to wyhamowało mnie w ogóle mentalnie na lata. Zaczęło zmieniać moją optykę, moje postrzeganie muzyki, innych ludzi, związków, wszystkiego w zasadzie. I nie wiem, czy to był błąd, bo być może bym nie żył, gdybym żył tak, jak żyłem, ale mam wrażenie, że to powstrzymało machinę, która zaczęła całkiem nieźle cisnąć do przodu.
Ale to się wydarzyło przez to, że przyszedł sukces? Czy to już się działo przed sukcesem?
To się działo przed sukcesem, ale sukces jest takim, bywa. W ogóle czy popularność, czy sława, czy taka ekscytacja związana z jakby no, z, wiesz, no, zainteresowaniem twoją osobą, z tym, że cię ktoś lubi, że to potrafi bardzo zniszczyć ludzi, nie? I u mnie to gdzieś wyszło po prostu na jaw, że czasami znasz takie historie, że ktoś zarobił dużo kasy albo wygrał dużo kasy i mu odjebało po prostu, nie?
Myślę, że zaraz mam szansę poznać jeszcze jedną taką. Czy nie?
Wiesz co? No, musiałem wystopować.
No ale to wszystko, co się dzieje też w twoim życiu dzisiaj, to było wynikiem tego, co się zaczęło wtedy?
No tak, oczywiście, że tak.
No dobra, no to zanim przejdziemy, bo też to nazywamy, jakby to był Voldemort, no po prostu był alkohol, odstawiłeś alkohol i tak dalej, i tak dalej. To jak się to rodzi? No bo mnie zastanawia tak, nigdy nie miałem takiej piosenki, która była tak dużym hitem, więc musisz mnie trochę wpuścić.
Ale czytałem twoją poezję.
Musisz mnie wpuścić w
swoje... Dużo fajnych rzeczy.
Bardzo dużo.
Polecam.
Musisz mnie trochę wpuścić w swoje życie, więc musisz mi trochę powiedzieć, jak to jest i co się dzieje w twojej głowie, kiedy nie da się nie słyszeć twojej piosenki.
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
Jest różnica, każdy cię zna, każdy zna twoją piosenkę. Na pewno popularność piosenki i to, że wiele dziewcząt chciało posłuchać ją na żywo, w głowie mi jakby odpaliło trochę. Ale to, wiesz, ja nie miałem ani takich liczb sprzedanych biletów, ani sprzedanych płyt, ani też odtworzeń, chociaż jest tam 15 milionów na YouTubie. No ale to wiesz, jak porównasz sobie z jakimś Tymkiem, który ma tam 100 ponad milionów i tak dalej, i że są ludzie pod hotelem, w którym nocuje, podobno koczują, żeby go spotkać i na ulicy widzisz, wiesz, po bułki i każdy chce z tobą zdjęcie. Myślę, że to nie ma co porównywać z czymś takim, no ale już jakby wszystko chodzi o ego, no ego... Ego jest takim jakby orężem zranionego, skrzywdzonego, niewidzianego dzieciaka, który w tobie siedzi. I jak dostaje tą posypkę, to jest po prostu z jednej strony petarda, z drugiej degrengolada.
No dobrze, no to teraz opowiedz o tym, jak reagujesz na to, no bo jeżeli mówisz o popularności piosenki, no to na pewno i tak ona wpływa na twoje życie.
No bardzo to wpłynęło. Wiesz, przede wszystkim ja zacząłem żyć ze swojej muzyki, co nie było wcale takie oczywiste. Było dużo koncertów, czy było dużo okazji do melanży, do spotkań, do takiego właśnie oblepiania się tym, wiesz, że jesteś zajebisty i tutaj sobie jeździsz po kraju z fajnymi muzykami, z kolegami, z którymi też lubisz porozrabiać. No to taki bardzo się można tym zachłysnąć, tak nacieszyć. Nie? Znaczy nigdy się tym nie nacieszysz, ale...
No ale to czekaj, no to kiedy jest taki moment, że widzisz, że to powiedziałeś, że to był taki moment, w którym mogłeś zacząć żyć z muzyki. A kiedy ten moment zaczął
cię? Nie, ja już żyłem z muzyki, ale już ze swojej.
No tak,
to było tak, takie. Tak,
ale kiedy ten moment widzisz, że zaczyna cię niszczyć?
Nie, to chyba nie tak. To nie jest moment, że zaczyna cię niszczyć to, że żyjesz z własnej twórczości, bo to jest wspaniałe.
No nie, to wiadomo, że tak.
Wydaje mi się, że po prostu mogę powiedzieć tak, że mogę powiedzieć tylko i wyłącznie o swoim przypadku i o swoim doświadczeniu, że na taką glebę, jak to ziarno trafiło, w takim momencie mojego życia, przy tendencji wzrostowej, jeśli chodzi o karierę, jeśli chodzi o popularność, jeśli chodzi o jakieś możliwości, zadziałało to negatywnie na moją osobowość.
Powiedziałeś tak, czasami nie zauważamy tego, że oddychamy. Stało się to dla nas oczywiste, naturalne. Wystarczy, że ktoś próbuje nas pozbawić tlenu na moment. Zaczynamy doceniać każdą cząsteczkę powietrza. Kiedyś to tak oczywista była dla ciebie kariera? Że wydawało ci się, że to może trwać wiecznie?
Nie wiem. Chyba o tym nie myślałem. To jest bardzo głębokie też pytanie. Bo właśnie... To jest, wiesz, można to przełożyć na wiele różnych płaszczyzn. Czy jak jesteś z dziewczyną, wiesz, jesteś zakochany, nie? Też można zadać to pytanie. Czy jak jesteś pod wpływem jakiejś substancji, albo właśnie jesteś na imprezie, czy ci się wszystko podoba, życie jest fajne. Albo że masz ten hajs zarobiony i że się tak czujesz, że masz tą możliwość, nie? To też z tyłu zawsze stoi to, że to nie będzie trwało wiecznie.
I... No dobrze, tutaj my rozmawiamy o talencie, rozmawiamy o czymś, że...
Ale mówimy o karierze. No talent to tak. Nie jest kariera. Możesz mieć talent
i... Tak, tak, ale wiesz, ale masz coś takiego na początku na pewno, tak jak w miłości, że oni odkryli, oni zobaczyli, że ja naprawdę jestem w to dobry. Ludzie mi uwierzyli w moją prawdę, o którą całe życie walczyłem, no bo ta twoja droga, o której opowiadasz, to jest cały czas walka o swoją prawdę, o
tak,
siebie.
Wiesz co, to o czym rozmawiamy, było dla mnie przełomem takim też w emocjach, że ja, no okej, grałem u Smolika po angielsku, śpiewałem jakieś tam piosenki jego i to było takie, no fajnie, że tutaj jestem, że w ogóle no jest upgrade, ale tu zacząłem śpiewać siebie, swoją historię i to bardzo mnie tak... wewnętrznie zmieniło chyba. Tak dodało mi też takiej pewności. Zacząłem śpiewać po polsku, zacząłem śpiewać piosenki o treściach takich autobiograficznych. To mnie zmieniło jako człowieka w dużej mierze, mam wrażenie.
No to powiedziałeś o tym ziarnie, które trafiło na taką glebę. To jaka to była gleba?
No zwichrowany, uzależniony, gdzieś tam wewnętrznie nieszczęśliwy człowiek, który... Co, spłodził syna i rozwalił mu się związek, rozwalił mu. No takiego człowieka właśnie, trudnego, trochę aspołecznego może w jakimś tam w kontekście. No mówię o tym, że niektórzy są bardziej pretendowani właśnie, że rodzina, że, no, że spokojnie, no, że praca, nie?
Ale też w tym szybkim, bardzo szybko poszła druga płyta. Dwa lata później jest druga
płyta. Tak, 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 bo tych pomysłów muzycznych było dużo i w zasadzie ich jest cały czas dużo. Ja ostatnio jakoś tak mniej ich robię, bo po co? Skoro i tak te 10 czy 8 zostaje wybranych. Tak, ale to była praca rykoszetem. W zasadzie to można powiedzieć, że to było za jednym zamachem zrobione.
Tak.
Ale też właśnie, wiesz, w tym takim wirze trochę melanżu, trochę takiego zachłyśnięcia się tym, że pierwsza płyta odpaliła, że graliśmy, to ja nie miałem takich zahamowań. A potem, jak to się wszystko zatrzymało, no to właśnie, to jest ciekawy też temat. U niektórych działa to odwrotnie.
Ja nie pamiętam, czy ja, z kim ja rozmawiałem o tym, ale na pewno z kimś o tym rozmawiałem, że ty miałeś duży kompleks, że twój największy hit nie jest twój. To prawda czy nie?
Nie, to nieprawda.
Okay,
no bo... To nie jest, że nie jest mój. Co to znaczy, że właśnie, wiesz, no tak jakby największa piosenka Corteza już wspomniałem, że nie jest jego. Jest jego, bo to tak naprawdę pytanie, czy artysta tworzy piosenkę, czy piosenka tworzy artystę, nie? Nie miałem kompleksu, nie mam dla siebie miłości z bardzo osobistym utworem moim, chociaż napisała ten tekst Baśka Adamczyk. Z Linoskoczkiem tak było trochę, że napisał Sławek Młynarczyk ten tekst i to było takie trochę oderwane jakby z kontekstu, ale numer fajnie wyszedł, więc widzisz, znowu decyduje to, czy dany słuchacz chciał do tej piosenki się odnieść i coś poczuć. Nie, akurat takich kompleksów nie miałem, chociaż oczywiście ambicje zawsze gdzieś taką miałem, że będę pisał, no i próbuję to robić i cały czas to robię.
No dobra, i teraz tak wracając do chronologii, na twoją trzecią płytę czekaliśmy 6 lat i w ogóle ty się bardzo oburzałeś, jak ktoś ci to wypominał po wywiadach, jak przychodziłeś na wywiady co do promując trzecią płytę i powiedziałeś tam tak, Nastąpiła duża zmiana w moim życiu, wycofanie się z używek. Przez 20 lat tworzyłem pod wpływem. To wycofanie się z tych substancji z organizmu nie powoduje, że człowiek czuje się nagle super artystą. Zmienia to całkowicie jego wewnętrzną strukturę, sposób myślenia, podejmowania decyzji. Używki determinują nie tylko życie twórcze, ale większość wyborów, relacje, emocji mają wpływ na całe życie wewnętrzne. Mhm. Ale fakt, że skończyłem z nałogiem, nie wyczerpuje tematu 6-letniej przerwy. Nałożyły się tu też inne wątki. To kiedy miałbyś się tak zastanowić, tak naprawdę? To kiedy wpadłeś w nałóg?
No, jak miałem 15 lat. W zasadzie uzależniłem się od razu. Jarałem codziennie jointy przez około 20 lat. Z małymi przerwami może.
Czyli... Bo to też mnie zastanawiało, na ile to był nałóg od jarania, a na ile od nałóg to był też od alkoholu.
Wiesz co, nie lubiłem alkoholu na co dzień. W ogóle nie mam jakiegoś tam w tym momencie problemu, żeby o tym mówić, ponieważ uważam, że akurat ten wycinek historii, o tyle o ile gadanie o szczegółach z spraw rodzinnych może komuś zaszkodzić, to ten kawałek może komuś pomóc. Może nawet mój syn za 15 lat sobie to zobaczy. Mhm.
Już za 7-8 już. Ale jak 6 lat do ojca, to 3-4.
No, czytałem biografię Anthony'ego Kiddisa, to było przerażające. Wiesz co, no alkohol, słuchaj, wszystkie używki zmieniające świadomość służą jednemu, pozbyciu się lęku.
I korzystałeś z wszystkich, bo na płycie przewijają się dreszcze po amfetaminie.
Tak, korzystałem z wszystkich. W zasadzie z amfetaminą miałem kontakt, jak miałem 15 lat.
Szybko zaczynałeś.
Polska amfetamina, bardzo mocna.
No i narkotyki cokolwiek ci dawały? Bo zanim przejdziemy do tego, co ewentualnie to ci zabierało, to zastanawiam się...
No na przykład, teraz sobie przypominam, właśnie w lokalu, w którym będę grał koncert i w którym zaczynałem swoją pijacko-narkotykową historię. Lokal nazywał się Graffiti, teraz jest fabryka Zgrzyt w Lublinie. No i na przykład właśnie na amfetaminie czułem się, że nie mam kompleksów, że mogę podchodzić do dziewczyn, że mogę gadać, że jestem fajny. O, taki przebłysk. 15 czy tam 16-latek wierzy w siebie, że jest okej, okay, nie?
No dobra, no ale kiedy robisz karierę i nadal te narkotyki w twoim życiu są, no to jeszcze bardziej hiperbolizuje tę całą sytuację?
Wiesz co, to już może być z przyzwyczajenia. Nie, no właśnie chodzi o to, że wszystkie te używki, jeśli są aktywne w twoim życiu, jeśli już w to wpadłeś raz, bo w to się wpada jak w mafię, to nie ma czegoś takiego, że ktoś... Na przykład, nie wiem, ćpał 4 lata dzień w dzień, jak miał 16 czy 17 lat. Tym bardziej, że nastolatkowie padają szybciej i na dłużej i ciężej jest to przerwać. Inaczej jest, jakbyś w wieku, nie wiem, 40 czy 35 lat zaczął palić trawę i sobie palił tam raz w tygodniu. Chociaż nie wiem, to chyba zależy też od uwarunkowań, ale... czekaj, bo się tak gdzieś pogubiłem. O co pytałeś?
Narkotyki, uzależnienie, o tym, czy coś zmienia wtedy, kiedy masz karierę i tak dalej, i tak dalej. A ty powiedziałeś o tym, że to już po prostu wtedy, jak jesteś dzieckiem, jak wpadniesz,
no,
to już
że wiesz,
i że... z przyzwyczajenia, bo do tego tak naprawdę...
Tak, że... Że potem już to nawet trudno jest rozkminić i... Aha, wiem, o czym mówiłem, że... Że tak naprawdę wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, że jeśli miało problem, nie? Ludzie mówią, byłem alkoholikiem albo byłem narkomanem, nie? A teraz już nie jestem, bo po prostu przestałem to robić tak często. Tak często. To jest bardzo, bardzo śliski temat. Oczywiście każdy ma swoje doświadczenie i niech się trzyma. Ja się nauczyłem, żeby nie diagnozować, starać się nie diagnozować innych. No chyba, że ktoś prosi, nie? Że ktoś jakby ma problem i pyta się, słuchaj, tutaj byś coś powiedział, bo ty masz doświadczenie jakieś, nie? Że tego się nie da zatrzymać po prostu tak, nie? Że to jest pewien styl życia. Pewne przyzwyczajenie też. No, styl życia, nawyk, nauk, to są słowa z jednej jakby dziedziny. No i żeby to odwrócić, trzeba zrobić sporą zmianę, tak jak, nie wiem, no, z odżywianiem się, no, jeśli twoim nawykiem, żeby nie powiedzieć nałogiem, jest, nie wiem, fast food, słodycze i tak dalej, jedzenie po nocach, no to odwrotnością tego musi być, nie wiem, no, jakaś dieta tam z określoną ilością kalorii i nie da się inaczej tego obejść.
Mhm. Ale czekaj, to było Misiek Koterski kiedyś w takim pamiętnym wywiadzie powiedział, że on ma w nosie Ferrari. Ty mógłbyś powiedzieć, że tak dużą kasę wydałeś zamiast na mieszkanie na używki?
Nie, ja byłem zawsze rozważny. Nie, no wiesz, to słyszałem kiedyś jakąś historię, tak, że tam, już, dobra, nie chcę po nazwiskach mówić, ale że do jednej polskiej gwiazdy rocka tam koledzy muzycy się zgłosili, jacyś, czy kolega jakiś, że słuchaj, bo ja chyba jestem uzależniony od kokainy, a on do niego, a masz 10 tysięcy euro miesięcznie? Nie, to nie jesteś uzależniony. Wiesz co, ja ogólnie niestety mam taką przypadłość, że pieniądze się jakoś mnie nie trzymają, więc czy w trzeźwym, czy nie w trzeźwym życiu, ja po prostu nie kiszę tego grosza aż tak bardzo. No.
No bo też powiedziałeś tutaj, że nałożyły się inne wątki, że trzeba było na tą trzecią płytę czekać 6 lat. Co się wydarzyło?
Wiesz co, fajnie, że to zacytowałeś, bo właśnie... To jest taka przeszłość, która jest dla mnie bardziej dostępna niż grzebanie, wiesz, w umyśle 8-latka, czy tam nawet 12-latka. Fajnie, że to przywołałeś, bo to jest cały czas aktywne przekonanie w moim życiu. Dodam, że mam już pewną równowagę, ponieważ dwie płyty zostały napisane pod wpływem jarania. Nigdy nie pisałem niczego po alkoholu, co jakby tłumaczy tą tezę, czy to twoje pytanie, być może odpowiada na to twoje pytanie, jak to było tam z alkoholem, nie? Że, że ten alkohol nie był mi potrzebny na co dzień. Marihuana jest afrodyzjakiem, jest stymulantem, jest też sposobem na pozbycie się cenzora. A propos właśnie jakby celu antylękowego takiego, nie? Ten cenzor, który ci cały czas coś tam pierdoli, że jesteś niewystarczająco dobry, że twoja muzyka jest taka, że to jest takie, że nie powinieneś i tak dalej, to jak sobie zajarasz, to odchodzi na jakiś czas, na chwilę. Potem przychodzi znowu i trzeba znowu to powtórzyć, już później on bywa tak, że on siedzi i cały czas ci gada, nie? Ale dwie płyty napisałem jakby na bani, a dwie płyty napisałem całkowicie na trzeźwo. I to jest fajne, że może te dwie płyty nie mają takiego sukcesu jak dwie tamte. I to jest jakby z tym wszystkim przykre, bo sobie czasami to, te kropki łączę w swoim chorym łbie. ale tak naprawdę te dwie płyty są dla mnie dojrzałe ostatnio. I mam duży szacunek do wielu dźwięków, które tam położyłem. Niezależnie, czy to się sprzedało, czy tam mam sold-outy, czy nie.
No czekaj, ale to jest ten fakt, bo powiedziałeś, że nałożyły się inne wątki.
Inne wątki, wiesz co, nie wiem jakie, ale wiem, że właśnie jak jesteś w sztosie, takim sztosie, wiesz, że sobie palisz po prostu blanta i to jesteś taki bardziej... jedziemy z tematem, to teraz to teraz tam. To chociaż też jest dużo chaosu pewnie wokół tego, a jak to wszystko odstawiasz, to zaczynasz wszystko kontestować, rozkminiać. Jeszcze no właśnie to zależy od człowieka. Ja jestem taki, że bardzo lubię, wiesz, dzielić własne czworo, to mi się coś nie zgadzało, to mi się coś nie podobało, to próbowałem z tym, to z tamtym. No nie było to dla mnie łatwe. Jakby rozmontowało mi to całe życie. Więc tak naprawdę zdaję sobie sprawę, że wielu ludziom, z jakiego powodu wielu ludziom jest nie na rękę wyjść z nałogu. Jeśli ten nałóg nie jest, powiedzmy, już w tak zaawansowanym stopniu, że ktoś, nie wiem, leje pod siebie i go zbierają, wiesz, na detoks co drugi dzień. Nie? Zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi, którzy obejrzy ten wywiad, powie, co za gość, co jakiś lamus, nie? To jest przecież recepta. W ogóle ja rzuciłem całkowicie towar, mówię o jaraniu, w momencie, kiedy weszły recepty. Więc dla wielu ludzi to jest medycyna, ale to rapują o tym. I to jest po prostu moje doświadczenie. Nie? Ja po prostu chciałem z tego wyjść, bo wiedziałem, że ja już nie piłem alkoholu, bo alkohol już położył mnie na łopatki. Wiedziałem, że to już jest nie dla mnie, ale sobie jeszcze wracałem do palenia, bo stwierdziłem, że to jest mniejsze zło. Ale później stwierdziłem, że albo jest właśnie trzeźwość, albo nie trzeźwość, że nie można być tak półtrzeźwym, nie? Pół w ciąży. No i cieszę się z tej decyzji. I nawet za cenę tego, że ten stymulant by się znalazł przez chwilę, bo czasami pewnie byłoby to, mógł mi się przydatny sobie pograć na gitarze, bo to ja zawsze wykorzystywałem trawę do tworzenia.
Mm-hmm. No dobra, ale dostajesz taki komunikat, stary, ogarnij się, no bo zastanawiam mnie, jeżeli...
Nie... Czy wtedy dostawałem taki
komunikat? Tak, bo jeżeli nie lejesz pod siebie, no to gdzie dochodzi do ciebie taki sygnał, że a może to rzucę?
Jeśli jesteś wysoko funkcjonującym alkoholikiem lub narkomanem, jest nikłe prawdopodobieństwo, że zrzucisz to sam z siebie na zasadzie właśnie zdrowego rozsądku. Nie tak działa ta choroba, to jest choroba zakwalifikowana do chorób psychicznych, nie?
Dlatego to mnie też zastanawia, bo to jest bardzo trudne takie do poukładania sobie, wiesz, w głowie tego.
To jest związane z twoim ego, z twoim intelektem, z twoją twórczością, swoją pracą.
No i wszystko zaczynać cię uwierać, no bo zaczyna ci czegoś brakować. Możesz być nieprzyjemny.
No tak, no często jest tak, że mąż poszedł na terapię, który był alkoholikiem i jak zaczął już nie trzeźwieć czy nie pić, to żona mówi, lepiej było jak piłeś. Więc ja na przykład miałem takie doświadczenie, że jak, co teraz akurat już widzę, że to następuje, że jak nie jarałem, to na przykład sprzątałem. Nie? Mm-hmm. Przestałem robić muzykę wtedy. Po prostu mówiłem o gościu, który sprząta, który ogarnia sprawy urzędowe, maile i tak dalej. Ale nie chciało mi się grać wtedy, nie chciało mi się tworzyć.
No bo na początku też chodziłeś na terapię. To była jakaś terapia grupowa?
A mówisz o terapii uzależnień, czy... Mm-hmm. Wiesz co, no byłem na takiej terapii, trwała miesiąc, potem jeszcze miałem terapię taką dochodzącą. Mm-hmm.
Dochodzącą to już taka indywidualna, czy...
Nie, właśnie tam była jakaś grupa, no.
Okay.
To trwało krótko, ale później meetingi.
Okej. Okay.
Czyli jakby cały czas uczestniczę w meetingach i jest to tak moja taka droga, bo jest to droga rozwoju. Z jednej strony przypominania sobie, skąd przyszedłem, żeby o tym nie zapomnieć. Z drugiej strony jakby też otwiera mnie to na sprawy innych ludzi, nie tylko na swoje. To w odróżnieniu od rozmowy z terapeutą. Mogę też komuś pomóc tam. To jest też bardzo ważny aspekt w takim powrocie do zdrowia. Znaczy moje doświadczenie może komuś pomóc, bo ja nie mogę osobiście. Mm-hmm. No i też widzę, jakby fajnie być w grupie ludzi, którzy pozbyli się tego znieczulacza na ból życia, który cały czas jest i będzie.
Terapia zmieniła jakikolwiek twój sposób myślenia o sobie i o twoim życiu?
Wiesz co, terapia nie za bardzo, mam wrażenie, zmieniła cokolwiek, bo wielu ludzi, jak poszło na terapię, to dowiedział. Ja też nie skończyłem takiej terapii, nie wiem, która trwała na przykład 3 lata, wiesz, też nie chcę się wypowiadać jakby w tym kontekście, ale wielu ludzi na terapii doznało olśnienia, że nie wiedziałem, że jestem alkoholikiem, nie? Ja tak naprawdę jak miałem 15 lat, wiedziałem, że jestem uzależniony, że jaram. Jakby nie musiałem iść na terapię po to, żeby się o tym dowiedzieć. Natomiast to był bardzo dobry czas dla mnie. Bo goście, którzy byli terapeutami tam, w tym ośrodku, byli też alkoholikami. Czyli nie byli psychologami takimi typowymi właśnie bez doświadczeń. Nie? I to moim zdaniem jest kluczowe. To połączenie słabości, a nie tej siły takiej, że jestem nad tobą, bo ja tutaj wiem więcej. Nie? Właśnie, że siła tkwi w słabości, jakby w ogóle w przyznaniu się do tego, że no sam fakt, że ktoś nazywa siebie alkoholikiem albo narkomanem, albo że w ogóle przestaje to robić, świadczy o przyznaniu się do czegoś, do jakiejś pokory, że ja nie próbuję kombinować, nie? Że tutaj alkohol nie, ale trawka tak, a może panienki jeszcze tak, a może tabletka raz na jakiś czas, żeby sobie się odstresować, bo trzeba sobie coś w życiu zostawić. Podobnie jest pewnie z, jak może się domyślić, z dietą, ze sportem. Jak ktoś po prostu sobie cały czas kombinuje, że tutaj pączka sobie po bieganiu w nagrodę wiesz, kupi i tak dalej, nie? Że właśnie sportowcy też mają to, to sportowcy muszą mieć siłę ducha, żeby do czegoś dojść.
Ale wiesz co, też jak już jesteś w tej sile ducha, to zastanawia mnie, na ile jest coś takiego, no bo nigdy nie byłem uzależniony, więc nie mam pojęcia, jak to jest z takim, z chęcią powrotu albo spróbowania. Jak to wygląda i co się na przykład robi, żeby przestać o tym myśleć, żeby wyrzucić to z siebie?
Wiesz co, myślę, że warto unikać takich pików. Co akurat łączy się z twoim pytaniem o przerwę. Te piki euforii i doła, jakie masz, nawet niekoniecznie, że to musisz mieć w swoim życiu takim prywatnym, tylko nawet impreza i kac chociażby. Wielu ludzi uważa kac za najbardziej twórczy okres. Okres dnia, no, albo i tygodnia. Bo masz, łapiesz rodzaj nadwrażliwości, rodzaj dystansu. I myślę, że w ogóle najwięcej kawałków nie rodzi się na melanżu, tylko na kacu. Właśnie, na jakimś tam zejściu, na cierpieniu pewnym rodzaju, nie? Na oddaleniu się, bo cierpienie też powoduje, że oddalasz się, takie cierpienie fizyczne, że oddalasz się trochę od siebie, co jest wskazane w artystycznym świecie.
Artystyczny świat ma wiele zagrożeń.
Tak, ale uciekam od pytania chyba. Nie,
tak, no bo zastanawia mnie właśnie, jak masz moment, że chcesz zajarać.
Właśnie, ty masz te piki, nie? I moment powrotu do zdrowia to jest coś takiego, że ty byś chciał chronić się, unikać tych euforii takich, nie? Więc warto nie wchodzić w jakieś kłótnie, konflikty, warto nie cały czas nie, właśnie nie napalać się. Ludzie, którzy trafiają na przykład na terapię, mają takie zalecenia oczywiście, nie można nikomu nic nakazać, żeby nie wchodzili w związki, nie zakładali żadnych Tinderów i tak dalej, bo to jest cały czas huśtawka, nie? Nowa osoba, kto będzie, co się wydarzy, nie? Żeby mieć jakiś taki konstans, a w tym świecie artystycznym no bywa tak, że te zjazdy, że to daje ci pożywkę, więc może trochę też odpowiadam na pytanie, czemu ta płyta, tak, wiesz, musiałem dojść. Zresztą te tematy i te teksty, które na tej płycie są, też o tym świadczą. To jest w ogóle ciekawe, mogę się tym bardzo chętnie podzielić, że odkąd zacząłem trzeźwieć, to zawsze kochałem góry. Ojciec mi zaszczepił miłość do gór. I na nartach, i w chodzeniu, ale jakoś w tym takim okresie używkowym niechętnie, no właśnie, nie wydawałem sobie samemu decyzji, że jadę teraz łazić po górach na przykład. Byłem parę razy na jakichś takich melanżowych, snowboardowych wyjazdach, jako tam MC śpiewający z DJ-em, ale dopiero w momencie, kiedy zacząłem trzeźwieć, zacząłem odwiedzać regularnie góry i byłem, nie wiem, ze 30-40 razy przez ten czas. Co też jakby świadczy o zmianie kierunku myślenia i też to wpłynęło na przykład na teksty ducha. Pogromcy słońc i tak dalej.
Ale też był taki czas, że byłeś mocno zaangażowany w porno? No bo powiedziałeś to w krótkich pytaniach. Że kiedy
znaczy wiesz, mocno zaangażowany. Myślę, że uzależnienie to współzależnienie. Myślę, że nie miałem tego ani więcej, ani mniej niż ty.
A, no dobrze, to ja myślałem, że to po prostu wynikało z jakiegoś takiego faktycznego...
Nie, no słuchaj, generalnie używki lubią się w parach, nie?
Czyli jak ludzie.
Tak.
To też działa na słabości. No też od razu, jak już rozmawiamy o tym, co rzucałeś, to rzuciłeś również mięso.
Tak, ale wróciłem ostatnio.
Opowiedz.
Z powodu hipoglikemii, wiesz, mam taką przypadłość, że musiałem przejść na dietę keto, ale jakoś nie jestem wcale z tego dumny. Rzuciłem też papierosy, rzuciłem cukier, nie słodzę kawy ani herbaty, nie kupuję słodyczy, z czego się cieszę w sumie, bo to też jest bardzo uzależniające. Nie wiem, jakoś te rzeczy, które mi poodpadały, to jakimś są jakimś jest to powodem do takiego zadowolenia. Nawet zimne prysznice poranne zacząłem stosować, co jest też fajne.
No sport? No widzę, że zimne prysznice nie ma żartów.
Ale właśnie sport to też jest ten taki element, który ze zjaraną głową trudniej jest kontynuować, tak, nie?
Mm-hmm. A co uprawiasz?
Wiesz, to chodzę tak bardzo rekreacyjnie na treningi boksu do Krzyśka Kosedowskiego, który wystąpił w Nie mam dla siebie miłości. No i też biegam. Mm-hmm. Nie jakoś wyczynowo, ja mówię, ja jestem strasznym laserem, jeśli chodzi o sport, ale cieszę się, że jest we mnie chęć ruszania się, bo żaden ze mnie bokser, myślę, że dla jakiegoś takiego średniego bardzo zawodnika jestem na strzała, ale robię to dla siebie.
Ale to już możemy zapowiedzieć twoją walkę w MMA?
A, okej. Okay. Wiesz co,
z Cortezem, tak?
Jak całkiem nie będę już miał na to mieszkanie, to wtedy się zadzwonię.
Okay. I z Cortezem.
Niech będzie.
Tym Cortez musiałby chyba wagę zrobić do ciebie, bo ty teraz taki szczupły.
No on chyba jakiś wielki, duży, nie?
Duży się Cortez zrobił. No dobra, to przechodząc do tego, co jest obecnie w twoim życiu. Co ty sam myślisz o swojej najnowszej płycie?
Kurde, zajebiście mnie cieszy i kocham ją i słucham jej po raz kolejny i teraz fizyczny nośnik poleciał w samochodzie. Mój syn, który śpiewa, byłaś jak amfetamina. To bezcenne. Jaram się tą płytą. Ta płyta jest przystępna, jest fajna do samochodu, napędza mnie. Jest pierwsza płyta taka trochę z tym tanecznym takim elementem. Wiadomo, ja nie mam do tego dystansu. Ktoś posłucha, powie, że teksty takie, powie, że produkcja taka, że coś tam, że brzmienie, ale ja jestem fanem tych kawałków. Może i pewnie można byłoby to lepiej zrobić, czy napisać, ale zrobiłem to tak, jak umiałem. Pomagali mi w tym wspaniali ludzie. Busław, produkcja, Jakub Węgrzyn, współpraca tekstowa, Michał Kozłowski w dwóch utworach też maczał palce. Koledzy muzycy z zespołu, Michał Gołąbek na Lapstilu, nie wiem, kogoś może pominąłem, ale bardzo jestem zadowolony z tej płyty.
O czym ona jest?
No ona jest w takim przyziemnym trochę aspekcie miłości, chociaż niekoniecznie, bo utwór W ogień tak naprawdę miał być o przeprawie na tamten świat. Jest bardzo taka związkowa, bardzo taka jest w sumie różna. Mówi o miłości, na przykład Żywy trup mówi o miłości do siebie, nie? Mm-hmm.
Ale chowasz coś za metaforami?
Tak, cały czas.
No to co chowasz za metaforami?
No to już może niech ludzie sami to sobie wyciągną.
Po tej rozmowie będą w stanie?
Na pewno.
Płyta miała wyjść po wakacjach. Dlaczego wyszła dopiero teraz?
To jest pytanie do wytwórni.
Czyli
ja byłem, nie będę też tutaj ściemniał i sobie sam kalał gniazdo, że nie byłem gotowy. Ja swoją robotę wyjątkowo zrobiłem wcześniej. Co jest dosyć takie ciekawe, bo zazwyczaj robi się to na ostatnią chwilę, a ta płyta sobie trochę przeleżała. Ale wiesz co, jakby cieszy mnie to podwójnie, bo gdybym z tej płyty teraz nie był zadowolony, bo minął tam prawie rok, to byłoby niedobrze, a ja jestem z niej cały czas dumny.
Znaczy, wydaje mi się, że ta płyta teraz jest może dla niej lepszy czas, no bo ona jest taka, że właśnie...
Lepsza niż na jesień, tak?
Tak, tak, zdecydowanie.
No, ale ambicja mówiła, że po 3 latach wydasz album, a nie po 4.
No, proszę ci. Ale zebrałeś też fajnych gości na tą płytę. To jest coś takiego, co na pewno ta płyta ma w sobie i z automatu, kiedy wejdziesz i zobaczysz cały krążek, no to widzisz, że to są naprawdę bardzo, bardzo zdolni ludzie. Jest jeszcze ktoś, kogo chciałeś, ale się nie udało?
Nie, to już było w nadwyżce. Przez 2 poprzednie albumy nie zapraszałem żadnych gości. I stwierdziłem, że to trzeba zmienić. Wiedziałem, że idę z tą płytą trochę popowo. No.
Okay.
I że to jest taki kierunek i w sumie goście też są dość popowi.
No ale jak jesteśmy już trochę po premierze, to jak patrzysz na liczby, które generuje płyta?
Wiesz co, no to jest parę dni raptem, więc mówisz o Spotify'u teraz?
No Spotify'u, YouTube'u, jakkolwiek.
Wiesz co, kurczę, singiel z Dawidem ma tam 2,5. Fajna jest liczba. No ale znowu, porównując z jakimś tam...
Nie, no co ty, no jeżeli porównasz sobie z muzykami nie hip-hopowymi, bo tutaj bym po prostu to zestawiał tylko i wyłącznie, no to...
Ale wiesz co, właśnie kwestia promocji, nie? Dotarcia. Ten utwór z Dawidem był w serialu na Netflixie. Dzięki temu To jest też nowość, bo bardzo wiele komentarzy ze świata, z Argentyny, gdzieś z Niemiec. Ludziom się podoba piosenka po polsku. Dla mnie to jest ewenement.
Eurowizja. Teraz temat gorący.
A fajna dziewczyna pojechała na Eurowizję, poznałem, bardzo zdolna. Mieliśmy okazję się poznać, także...
Czyli wybrałbyś ją zamiast Justyny Staczkowskiej.
To znaczy ja tylko widziałem nagłówek żona, ale nie słyszałem piosenek ani Justyny, ani Luny, więc nie będę się wybierał.
No a jeszcze był Maciej Musiałowski w obiegu, a jeszcze jego piosenka nawet nie wyszła, chyba wychodzi za dwa dni.
Widzę, że bardziej jesteś zorientowany.
Tak, bo robiłem podcast z Maciejem przed jego, bo on po prostu ogłosił, że będzie startował w Eurowizji, co mnie bardzo i to bardzo mocno zaciekawiło, zresztą on też robi bardzo ciekawą muzykę, no to jego piosenka z Julią Mieniawą, to też coś bardzo...
Jest jego jeden utwór do filmu Tarapaty, który ma świetną produkcję i bardzo podoba mi się kompozycja. Nie, chyba w ogóle o tym takim samym tytule.
A jeszcze powiedz, jak przyszła do ciebie propozycja napisania piosenki do serialu na Netflixie?
Wiesz, to nie była piosenka do Netflixa. Netflix za pośrednictwem agencji Sirens tą piosenkę użył, więc...
Okej, w ten sposób.
Więc pewnie inaczej bym myślał, jakbym miał pisać dla Netflixa. Może właśnie też polecę się przy okazji.
Dobrze, 10 lat temu. Nie czuję się zbyt silnym tekściarzem i kiedy nie idzie mi praca nad danym utworem, to chętnie korzystam z pomocy. Jak było z tekstami tutaj?
Wiesz co, ja zawsze chętnie korzystam z pomocy, jak nie czuję się jakiś taki w 100%. No właśnie, czy to jest kwestia pewności siebie, czy to jest kwestia realizmu. Ja się bardzo rozwinąłem, znaczy patrzę, porównuję znowu ze sobą, co ma największy sens. Rozwinąłem się tekściarsko i z Kubą to był taki tandem. Z Kubą znamy się od czasów studiów. On zawsze był takim slamowcem, takim poetą, który właśnie wygrywał te slamy. Jakieś nasze drogi się nigdy nie zeszły. Pamiętam, że kiedyś był u mnie w Lublinie na stacji i przyniósł mi jakąś poezję Micińskiego, której mu nie oddałem. I nasze drogi się rozeszły, a spotkaliśmy się jakoś właśnie już nie w melanżowym życiu. No i tak kurczę, bardzo jest wytrwały, jeśli chodzi o i cierpliwy co do mojej osoby i spędziliśmy dużo czasu. Mam ochotę z nim dalej gdzieś też działać, bo to jest taka prawdziwie kolektywna praca, bo ani te teksty by nie wyglądały tak, gdyby jego nie było, ani gdyby nie było mnie. Więc nie było praktycznie takiej sytuacji, że coś, nie wiem, on napisał na przykład, nie wiem, pół numeru, a ja mówię, że bierzemy. To tylko cały czas był taki ping-pong twórczy i to było fajne. Ale sam też dużo piszę i może następna płyta będzie w 100% na moich tekstach tylko. Kto wie, efekt ma być dobry.
Bardzo długo współpracowałeś z Basią Adamczyk, ale ta współpraca się skończyła przez ścierające się ze sobą ego.
No tak, to ego cały czas się ścierało i ściera i może, nie wiem,
no co się ściera, twoje ego.
Ojej, tu musiałbyś z nią też pogadać pewnie, z nią zaprosić. Ciekawa bardzo persona, pozdrawiam. Ale są dwie piosenki z jej udziałem na tej płycie.
Wiem, właśnie to mnie zaskoczyło, szczerze powiedziawszy.
No, także widzisz, no cały czas ta relacja gdzieś istnieje.
Ale ona miała bardzo duży kryzys, ta relacja.
Tak, no miała, ale na płycie duch są też jej kawałki, czy kawałek. Azja, dobrze tak mówię, i coś jeszcze, i ojciec i syn też jest wspólnie.
Tak, ma dwie piosenki, tutaj też dwie.
Tutaj
tak?
Też dwie, także widzisz.
Na dwie wystarczy. Tak, tak.
No nie chcę też mówić za dużo, bo to znowu dotykałoby innych osób, nie? W tym przypadku, ale dużo jej zawdzięczam. Uważam, że... rzadko kiedy czyjeś teksty napisane na papierze robiły na mnie takie wrażenie od początku. Nasza współpraca tak się w ogóle zaczęła, że ona będąc wokalistką, to prosiła mnie, żebym pod jej teksty robił muzykę. Tak się zaczęła nasza współpraca. I jednym z tych tekstów było Nie mam dla ciebie miłości. I tu ja mówię, wow, ale fajny. I usiadłem tak, jak siedzę tutaj i nagrałem to. Ona też to napisała bardzo szybko, podobnym Akacu.
No dobrze, ale powiedziałeś, że masz kłopot z polską muzyką, bo nie urzeka cię w niej zbyt dużo rzeczy. Tutaj coś się zmieniło, czy...
Kurczę. czy w ogóle mnie urzeka dużo rzeczy
w świecie, że nic cię prawie tak naprawdę nie urzeka.
W świecie, gdzie jest codziennie podobno 40 tysięcy utworów nowych na Spotify'u, to żeby znaleźć coś, co urzeka. No ja drum and bassu słucham tak, jak chcę się doenergetyzować muzycznie. Mhm. Ale wiesz co, słucham wybranych hip-hopowców. Bardzo właśnie spodobał mi się Dawid Tyszkowski. To była taka fascynacja. Tak, ale to była taka naturalna fascynacja polskim artystą. Teraz musiałbym włączyć telefon, który jest wyłączony, i sobie przypomnieć, czy czegoś słuchałem po polsku, co było fajne. Jakieś fajne raperki słuchałem ostatnio.
Fagata.
Nie. Chociaż tego gościa Dicho też prześledziłem i no nie trudno.
Polska raperka.
Nie trudno mu.
Jan Kleosia.
Nie, to jakaś była chyba taka undergroundowa, wiesz?
Bambi, Oliwka Brazil.
Nie, to jakaś taka mniej zasięgowa. Okay. Ja się trochę orientuję, kto tam jest.
No to jestem ciekawa, a z polskiego hip-hopu kogo słuchasz, kogo mogę nie wiedzieć, bo wiem, że Tako, wiem, że Soku, wiem, że PZ.
Tak. Ostatnio nie słuchamy jakiejś płyty fajnej. Musiałbym tworzyć Spotify'a, ale nie chcę teraz ci zakłócać porządku.
Dobrze, ale też krytycznie wypowiadasz się o programach typu Talent Show. Uważasz, że dla branży muzycznej jest lepiej, że takich programów dzisiaj jest mniej?
No wiesz, no, wracając do Corteza, nie wiem dlaczego cały czas na niego schodzi, ale no to takie są właśnie... Takie są przygody, że tę gościa odrzucili, nie? I ktoś ale musiał go wyłożyć. No dobrze, no to po co ten program? W takim razie.
No tak.
No dobra, ale Lemon występuje. No dobra, no to nie, czy ja krytycznie... Czy, nie, ja nie wiem, czy ja tak powiedziałem kiedyś.
Krytycznie, ty w ogóle tam już nawet uciąłem ten cytat.
Nie wiem, to ja teraz może bym to zmienił i powiedział, że ja nigdy nie miałem odwagi.
Nie, powiedziałeś, że tam po prostu tam liczy się głos, a nie muzyka, że tam po prostu też tak upraszczając to, co powiedziałeś i mówiąc to z głowy trochę, że chodzi o różnorodność.
Tak, ale dzisiaj się liczy w ogóle bardziej osobowość i marka osobista niż często głos i muzyka, co by się w sumie pokrywało z tym. Mm-hmm. Ale tak, no nie, jakby ktoś miał zrobić program, talent show, w którym trzeba byłoby pisać najlepsze piosenki i najlepsze teksty, to nikogo by nie interesowało.
No ale tak trochę było w tym polsatowskim, gdzie był Lemon.
Tak, dlatego
I tam poleciał Cortez.
Ten teleturniej, tak to nazwijmy, był dla mnie dużą dozą rozrywki. Lubiłem to oglądać.
Dobrze, a dlaczego jedyne radio, którego słuchasz, to Campus? I resztę rozgłośni, bo wolisz przemilczeć.
Nie, wiesz co, lubię też Radio Pogoda. Przenoszę się w czasie. A Campus słucham dlatego, że po pierwsze słucham drum and bassu, więc tam też to leci. Jakieś to młodzieżowe takie jest, no a ja się nie czuję z Gredem. A te inne radio są takie te wiadomości, to wszystko jest takie napięte.
Lubisz muzykę na żywo?
Lubię, ale nie korzystam często.
A jakbym zapytał o najlepszy koncert, na jakim byłeś?
To ci nie powiem. Bon Iver mi się podobał na Openerze, ale Rye X pamiętam cały czas w Palladium. Bardzo lubię tego artystę.
A ty planujesz koncerty już?
Tak, 12 marca w klubie Moxo w Warszawie premierowy koncert. Mm-hmm. Zapraszam cię też oczywiście.
Bardzo chętnie przyjdę. No dobrze, a masz już zaplanowane więcej, czy na razie od
tak, tego? Na mediach społecznościowych mój menadżer Mariusz Migalski obiecuje, że będzie ta lista cały czas rosnąć, więc zapraszam do śledzenia.
No i na pewno będzie sold out wszędzie. Jesteśmy o tym przecież przekonani.
Po twoim, po naszym spotkaniu tutaj u ciebie to
ja też
tak
jestem,
musi być.
Jestem o tym przekonany. Powiedziałeś, że starasz się szukać Boga, jest to dla ciebie istotne, że nie przyjmujesz w całości, co daje religia, ale duchowość jest dla ciebie szukaniem tej istoty wyższej niż nasze umysły. W muzyce da się znaleźć Boga?
Znaczy, ja w ogóle nie bardzo lubię to słowo.
Bóg czy muzyka?
Bóg. Że wydaje mi się, że okej, no jak ktoś rzeczywiście odnosi się do religii, no to co napisane jest w Biblii, to jest Bóg, nie? Mhm. Ale dla mnie, znaczy to jedno drugiego wcale nie wyklucza, ale ja bym wolał w życiu szukać miłości do innych ludzi, miłości do siebie, niż szukać Boga w świątyniach.
I tak to zakończmy. Bardzo i to bardzo ci za dzisiaj. Dziękuję.
Dziękuję.